Szanowni Państwo, minęła godzina 17. Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk. Informuję, że obrady odbywają się w sali miejskiej i są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, a następnie zostaną udostępnione na terenie internetowej, na stronie internetowej gminy. Komisje są władne do podejmowania decyzji. Komisja Rolnictwa na 9 członków jest 9, w Komisji Budżetu na 6 członków jest 5, już jest 6, także mamy komplet. Witam wszystkich, witam obsługę, witam panów planistów, pracowników urzędu, kierowników tudzież prezesów spółek czy podmiotów gminnych. Zaczynamy. Zaczniemy. Zacznę w porządku obrad. Przy takim umownym w programie posiedzenia postanowiliśmy zmienić troszeczkę kolejność. Zaczniemy od uchwał planistycznych. Panowie planiści są tutaj, to nie będziemy ich wstrzymać niepotrzebnie. Także zaczniemy od tego. Następnie przejdziemy do gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Później omówimy podatki, zatwierdzimy podatki. I na koniec reszta uchwał. Także zaczynamy od uchwał planistycznych do wyboru. Zaczynamy od intencyjnych czy od panowie, do uchwalenia plany. Dobrze, to zapraszam panią Łukasz.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Łukasz Cisiński, już wielokrotnie miałem przyjemność z Państwem się spotkać. Dziś znów mam tą niezwykłą przyjemność, tym razem nad projektem dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które przedłożyliśmy Państwu do zaopiniowania. Pierwszy z nich, może zaczniemy od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów do Bieżynie i Wielkiej Wsi w rejonie linii kolejowej E20 oraz dróg powiatowych numer 2458P i 2497P etap B. To jest pełna nazwa tego planu, którą Państwu teraz wskazałem. Szanowni Państwo, jak widzicie tutaj na załączniku graficznym, który też stanowi jakby bezpośredni załącznik do przedłożonej Państwu uchwały, mamy tylko jeden teren przeznaczenia planistycznego. Mamy tutaj tereny parkingu publicznego oznaczone symbolem KOP. Dopowiem Państwu, że obszar, który dziś Państwu prezentujemy jako etap B, stanowi obszar na powierzchni troszeczkę ponad 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. Jest on jedynie częścią składową dużego planu zagospodarowania przestrzennego zatytułowanego na obecnym etapie procedury jako etap A, który łącznie stanowi obszar 90 hektarów. Jest to plan miejscowy, który został zainicjonowany w kwietniu 2022 roku, a jego celem jest nadal, bo procedura się toczy, jest wprowadzenie układów komunikacyjnych w tym całym dużym obszarze. Niemniej jednak, przeprowadzając procedurę planistyczną, która już jest w tym momencie na etapie uzyskiwania zgody ministerialnej, zapadła decyzja o tym, żeby ten cały projekt planu 90-hektarowy rozdzielić na etap A i na etap B. W konsekwencji etapu B dziś prezentujemy Państwu teren wyłącznie przeznaczony pod usługi parkingu publicznego, tak żeby już tego nie wstrzymywać planistycznie, ale też również, żeby się można było przystąpić do dalszych działań inwestycyjnych. Z racji tego, Szanowni Państwo, że z ostatnich informacji, jakie posiadamy, minister rolnictwa wskazał, że sprawa dotycząca wyrażenia zgody na zamiar przeznaczenia gruntów rolnych klasy trzeciej w tym terenie na tym obszarze prawdopodobnie zakończy się dopiero z końcem tego roku. Stąd też w pewnym momencie podjęta została decyzja o rozszczepieniu tej procedury na dwie części i to jest efekt finalny jakby części nazwanej B, czyli tej mniejszego obszaru. Tak jak wspomniałem, 28 kwietnia 2022 rozpoczęliśmy tą procedurę. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zebraliśmy wymagane wnioski. Opracowaliśmy pełny projekt, rozpoczęliśmy, czy też przeprowadziliśmy proces opinii i uzgodnień tego projektu całego dużego, 90-hektarowego. Ta opinia była, cały proces był dwukrotnie wykonywany, z racji tego, że podczas pierwszego etapu, czy też pierwszego procesu opiniowania i uzgodnień nie uzyskaliśmy wszystkich pozytywnych uzgodnień. Główny zarządcy dróg, czy wojewódzkich, czy też powiatowych, wnieśli zastrzeżenia do projektu. My oczywiście wszystko skorygowaliśmy, poprawiliśmy, uzyskaliśmy w drugim już etapie, czy też w drugim procesie procedury uzgodnień wszystkie wymagane te dokumenty uzgodniające, opiniujące. Następnie wystąpiliśmy właśnie o zgodę na wyłączenie gruntów rolnych klasy trzeciej do ministra rolnictwa. No i po uzyskaniu informacji, że ten proces chwilę potrwa, podjęto decyzję o tym, żeby etap B, który dziś właśnie tutaj omawiamy, przedłożyć do konsultacji społecznej, czy też do wyłożenia do publicznego oglądu. Tak też się stało. I jakby w tej procedurze wyłożenia do publicznego oglądu nie wniesiono do niego uwag, co stało się jednocześnie podstawą do tego, żebyśmy dziś mogli Państwa się spotkać, to zaprezentować i przedłożyć Państwu do zaopiniowania i mamy tutaj również do uchwalenia. Także z mojej strony dziękuję, jeśli chodzi o ten projekt. Jeśli macie Państwo pytania, zachęcam, zapraszam, staram się udzielić odpowiedzi.
Czy ktoś ma jakieś pytania do tego? To ja mam. Panie Łukaszu, no bo to jest część B, część A jest integralną jego częścią. Z tego co pamiętam, kolej prosiła o zabezpieczenie pasa 70-metrowego chyba od istniejących torów. My jesteśmy tak odsunięci od te 70 metrów od istniejących, bo oni tam chcieli, planują dobudować dwa tory, tak? Chyba z tej strony też.
Znaczy się, co do kwestii planowania tej budowy linii dwutorowej, no to tutaj się do końca nie wypowiem. My mieliśmy oczywiście na etapie procedury opiniowania i uzgadniania, która dwukrotnie była jakby przeprowadzona, mieliśmy uzgodnienia z Urzędem Transportu Kolejowego, z właściwymi organami Polskich Kolei Państwowych, czy to były PKP linie kolejowe, czy też wydziały zarządu nieruchomości. Oni wnosili uwagi, zgadza się również. Uwagi dotyczyły głównie w zakresie odsunięcia się od osi torów według norm, które już obowiązują według stosownych przepisów. Jeśli chodzi tutaj o tą kwestię 70-metrową, to zostało z nimi uzgodnione, to na pewno jest mniejsza odległość do terenu kolejowego, bo to jest też ważna taka kwestia, to różnica między osią a terenem kolejowym. Ta odległość jest na pewno mniejsza niż 70 metrów, o ile dobrze pamiętam, to będziemy mieli pewnie około 30 metrów. Od osi torów z kolei zakładam, że nawet po realizacji tego projektu będziemy mieli wartość około 50-metrową. No ale tak jak mówię, my to uzgodniliśmy i uzyskaliśmy jakby pozytywną aprobatę do tego, żebyśmy dalej mogli to procedować. Też dodam Państwu, że sama funkcja przeznaczenia tego terenu to jest tereny parkingu publicznego, czyli też tu nie wprowadzamy budynków mieszkalnych czy też innych budynków usługowych, do których to, czy dla których oddziaływanie linii kolejowych byłoby pewnie zdecydowanie większe. Z tego też to wynika. Mam nadzieję, że będziemy mieli przyjemność Państwu zaprezentować już po uzyskaniu zgody ten projekt dużego planu, tej części A. Tam też wprowadzamy tereny zabudowy drogowej i tamta zabudowa faktycznie jest oddalona dalej. Nie?
Miałbym jeszcze drugie pytanie, ale to dopiero wyniknie po planie globalnego Górczaka. Także
dobrze,
przejdźmy do tego drugiego.
Dobrze, chyba że Państwo macie jakieś pytania jeszcze może do planu dotyczącego tutaj parkingu publicznego?
Ja mam pytanie, jeśli można zapytać, to jest ten teren, jak się jedzie na Dobierzyn po prawej stronie, tak?
Tak. To na tych podróży obszarów. Nie wiem, czy możemy...
A czy to jest działka gminy, czy to jest działka... jak to wygląda? Prawnie, czyja to jest działka?
Już teraz chwileczkę Państwu zobrazujemy, w którym to jest miejscu. O właśnie,
znaczy,
tutaj.
Czego?
Peronów, tutaj, w tym miejscu. Mhm. Nie mam przed sobą struktury własności, ale to jest, tutaj pan kierownik również podpowiada to, co przypuszczam, że to jest wartość
prywatna.
Wartość prywatna.
Czyli my to musimy wykupić.
Tak, docelowo tak. Jeśli ten plan zostanie uchwalony i w przyszłości podejmiecie Państwo już dalsze decyzje realizacyjne, to zapewne jeden z etapów będzie pozyskanie tego terenu pod budowę.
A wiadomo, ile to nas może kosztować?
Tutaj
to Pani, nie wiadomo.
Nie na tym etapie. Nie na tym etapie, bo do późniejsze etapy dopiero inwestycyjne, jakby one wykażą wartość i tak dalej, i tak dalej. Tu, na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy mówimy tylko o zabezpieczeniu tym planistycznym, czyli tym formalnym do dalszych działań.
37.
Czy ktoś jeszcze jakieś pytania do tego planu? W takim razie przejdźmy do następnego.
Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Wobec tego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tworzonego w Buku w rejonie ulicy Józefa Grobelnego i Franciszka Górczaka. W tej chwili jest Państwu prezentowany załącznik graficzny, który oczywiście stanowi również załącznik bezpośrednio do przedłożonej Państwu uchwały. W nim widzimy przeznaczenia planistyczne, które zostały na tym terenie przez nas zaproponowane. Myślę, że teren jest dobrze Państwu znany. Tak jak nawet tytularnie jest wskazany, teren położony w rejonie ulicy Grobelnego, czy też w rejonie ulicy Drogi Wojewódzkiej, czy też ulicy Jana Pawła, kolejnej Drogi Wojewódzkiej od strony północnej. Co istotne z punktu widzenia takiego formalno-prawnego, to, że znajdujemy się w obszarze, gdzie już plan miejscowy w zdecydowanej większości obowiązuje. Bo na danym terenie mamy już plan obowiązujący, jest to plan z roku 1996. No, plan dość leciwy, niemniej jednak jakby w naszym systemie prawnym nadal obowiązujący. Pojawiła się również idea na to, żeby zmienić ten plan zagospodarowania przestrzennego, czy też objąć się również dodatkowo tereny od strony północnej, tam gdzie mamy projektowane tereny usług przy ulicy Jana Pawła, które w chwili obecnej nie są objęte, lecz tu ta uchwała już wprowadza nowe przeznaczenie planistyczne dla tych terenów. Także pojawiła się inicjatywa ku temu, żeby ten plan w całości już odświeżyć, czy też ustalić pewne zapisy, które w tym no, pozwolą na lepszy rozwój tego terenu przede wszystkim i pozwolą na większe możliwości inwestycyjne. Co do funkcji przeznaczenia terenu, Szanowni Państwo, mamy tutaj tą dominującą funkcję terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Są to tereny oznaczone symbolem MNU, brązowo-czerwonym szkafowaniem, wskazanym na tym załączniku graficznym. Dodatkowo tereny obiektów produkcji mieszkowych, magazynów lub usług, tereny produkcji lub usług, tak to dokładnie jest nazwane, to jest ten teren fioletowy. Tereny zabudowy usługowej kolorem czerwonym. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług oznaczone ciemnobrązowym kolorem wraz z szafowaniem czerwonym. No i wzbogacony obszar oczywiście jest o układy komunikacyjne, jakże też tereny zieleni urządzonej lub usług. Jednocześnie z uwagi na to, że znajdujemy się w obszarze, gdzie występują ujęcia wód, czy też obiekty infrastruktury technicznej, wprowadzamy stosowne przeznaczenia planistyczne odpowiednie dla danego użytkowania terenu. Co do samej idei jakby opracowania tego planu i założeń z nich przyjętych, to wprost musimy Państwu wskazać, że tutaj bardziej sankcjonowaliśmy, czy też sankcjonujemy w postaci tych ustaleń to, co w tym terenie faktycznie występuje. Czyli stąd też te tereny produkcji lub usług. Mamy tam istniejący zakład, który już w planie obowiązującym jest ten teren przeznaczony pod aktywizację gospodarczą. My w naszym projekcie go oczywiście sankcjonujemy. Dajemy możliwość dalszej możliwości inwestycyjnych. Też jakby dokonując analiz tego terenu, zauważamy, że chociaż już dróg wojewódzkich tam to zabudowa mieszkaniowo-usługowa, czyli to zabudowa taka multifunkcyjna jest już wykształtowana, stąd też te ustalenia planu oczywiście również ją uwzględniają. Jeśli Państwo mi się przyjemnie zapoznać jakby z treścią samej uchwały, mamy pewne rozbicia co do terenu zabudowy mieszkaniowo mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, też odbicia dotyczą terenów 1, 2, 5 i 6 MN na U oraz 3, 4 i 7. Różnica jest, Szanowni Państwo, taka, że na terenach oznaczonych symbolami 3, 4 i 7 MN na U wprowadzamy możliwość lokalizacji na jednej działce budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego albo budynku mieszkalno usługowego wolnostojącego albo jednego budynku usługowego lub jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i usługowego. A w pozostałych ustaleniach planistycznych dla terenów MNU mamy możliwość realizacji wyłącznie budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku mieszkalno usługowego. To rozbicie jest wynikiem uwagi, która została złożona do procedury planistycznej, do której za chwilę dojdziemy, ale jak i również oceną stanu istniejącego, które potwierdziło ten stan rzeczy wnioskowany przez osoby składającą uwagę, że faktycznie w tym obszarze takie zdarzenia również występują, stąd stało się zasadne do rozbicie tych obszarów. Z kolei teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług jest obszar istniejący, czyli tutaj przełożyliśmy to, co faktycznie w tym terenie występuje na tutaj zapisy planu miejscowego. Cały obszar planu, bo to Państwu nie dopowiedziałem, ma powierzchnię około 14 hektarów, także tutaj cały ten teren jest dość spory. Ale mam nadzieję, że udało nam się wypracować założenia planistyczne, które to pozwolą w sposób tutaj zrównoważony temu terenu się rozwijać. Co do samej procedury planistycznej, Szanowni Państwo, to 31 stycznia 2023 roku, wtedy to Rada Miasta i Gminy podjęła uchwałę o to, żebyśmy przystąpili do opracowania tego dokumentu. Oczywiście zbieraliśmy wnioski do przedmiotowego projektu, opracowaliśmy sam projekt, przeprowadziliśmy procedurę opiniowania i uzgodnień. W ramach tej procedury opinii i uzgodnień, o ile dobrze pamiętam, to chyba Powiatowy Konserwator Zabytków wniósł zastrzeżenia jako organ uzgadniający co do tego projektu, co wymusiło na nas wprowadzenie stosownych oczywiście zmian i pomylenia tej procedury, co oczywiście zostało przeprowadzone i ta procedura została zakończona. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz pierwszy na przełomie czerwca i lipca 2024 roku. Wtedy też została złożona jedna uwaga do tego projektu, która to została uwzględniona przez pana burmistrza. W konsekwencji, tak jak Państwu już tutaj napomniałem, zostało wprowadzone to rozdzielenie. Po wprowadzeniu tego rozdzielenia oczywiście ponowiliśmy całą procedurę złożenia projektu planu do publicznego wglądu. Miało to miejsce na przełomie sierpnia i września i podczas tej drugiej procedury planistycznej do przedmiotowego tutaj dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi, co pozwoliło nam tutaj dziś Państwu przedłożyć ten projekt do zaopiniowania. Także dziękuję. Jeśli są pytania, to postaram się odpowiedzieć.
Tradycyjnie zapytam się, czy ktoś ma jakieś pytania? No to proszę, panie burmistrzu, może.
Panie Łukaszu, pytanie, żebym chciał upewnić, dolny prawy narożnik, taka łezka, teren, który się ujawnia kolorem białym, infrastruktura techniczna, jak dobrze pamiętam, tak?
Zapewne, panie burmistrzu, tutaj chodzi o ten obszar. Zgadza się? Tak. Tak, to jest teren drogi.
Panie Łukaszu, mógłby pan jeszcze zaznaczyć obręb działki, która jest już własnością miasta i Gminy Bóg? Czyli kierownik Maciej Leśniak może by wskazał państwu, żeby precyzyjnie, bo są tutaj też obecni radni, którzy zasiadają w Radzie Miasta po raz pierwszy. Drodzy państwo, ta działka została, te dwie działki zostały nabyte w drodze zamiany przez miasto i gminę w poprzedniej kadencji. Została ta działka zamieniona na działkę przy ulicy Zakładowej. Drodzy państwo, są to tereny zieleni, jak widzicie, jeszcze nieuporządkowanej. Teren zdegradowany, ale póki co nie czynimy żadnych nakładów finansowych. Ano dlatego, drodzy państwo, że gmina pozyskała ten grunt w jednym bardzo istotnym przeznaczeniu. Mianowicie właściciel prywatny już kilka lat temu unosił się zamiarem, aby ulokować tam market i myjnię samochodową. Z takimi zamiarami się nosił i półtora roku trwały negocjacje, aby zamienić się na ten grunt, dlatego że przy tym bardzo bym newralgicznym zbiegu dwóch ważnych arterii komunikacyjnych, ulicy Kolejowej i ulicy Dobieżyńskiej, no nie wyobrażaliśmy sobie wspólnie tutaj po ustaleniach z planistami, którymi właśnie kieruje pan Maciej Letniak, nie wyobrażaliśmy sobie jeszcze bardziej zintensyfikowanego ruchu samochodowego. Państwo wiecie, jakie jest natężenie, jakie są kolejki w momencie, kiedy jest zamknięty przejazd kolejowy. Nie będę się odnosił do funkcjonowania samego przejazdu kolejowego, bo to nie jest w naszej gestii w tej chwili. Ale poczyniliśmy te starania, żeby pozyskać ten grunt, drodzy Państwo, w ważnym, zasadniczym celu. Dlatego, że wnosiliśmy również z tego czasu uwagi do takiego planu funkcjonalnego, prac przedprojektowych, które zostały wykonywane na zlecenie PKP PLK przez firmę BBS. Pozyskaliśmy informacje, co jest tam w tym rejonie planowane, a miało być planowane, drodzy Państwo, zamknięcie przejazdu kolejowego na Dobieżyn i w kierunku Poznania 800 metrów miał być wybudowany wiadukt, a więc, drodzy Państwo, mieszkańcy Dobieżyna, w ogóle mieszkańcy byliby pozbawieni, że tak powiem, naturalnego ruchu, przede wszystkim tego kołowego. Nie wyobrażamy sobie, żeby ten ruch miał być w przyszłości wstrzymany. Stąd poczyniliśmy taką ofensywę. Nieraz tutaj gościli również przedstawiciele kolei, tutaj na tej sali, gdzie wypracowywaliśmy rozwiązania, które by miały służyć mieszkańcom miasta i gminy. Stąd też uzgodniliśmy, że w przyszłości, nie pytajcie mnie Państwo w jakiej przyszłości, ale już dopilnowaliśmy interes gminy, żeby w tych dokumentach przedprojektowych, tych najważniejszych dokumentach kolei były zabezpieczone interesy, jak już powiedziałem, mieszkańców, a więc budowa tunelu. I dlatego ten teren tej białej, ta łezka biała, jak to mogę tak nazwać, już teraz nawet w planie zabezpieczamy jako rezerwę terenów kolejowych, może nie kolejowych, drogowych, dlatego że jeżeli by miał być przebudowany ten przejazd, w ogóle wybudowany przejazd bezkolizyjny, niezbędne będzie włączenie właśnie ruchu tego kołowego i właśnie wyjście trochę głębiej w kierunku dworca PKP. Stąd ta rezerwa została po uzgodnieniach z PKP zabezpieczona, a możemy to uczynić tylko dlatego, że mamy grunty, które udało nam się pozyskać. Jak widzicie Państwo, póki co na razie nie będziemy podejmować jakichś nie wiadomo form zagospodarowania tego terenu. Jest też uzależnione wszystko od tego, jak swoją przyszłość będzie miała wieża wodociągowa. A dziś akurat zbiegają się tematy na dzisiejszej komisji, bo jest i obecny pan prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej, który będzie referował zagadnienia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, jak również moi współpracownicy z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem. Te tematy się w tym akurat miejscu wzajemnie zazębiają, mianowicie u podnóża właśnie tej wieży wodociągowej są lokale mieszkalne, ale do tego dojdziemy, będę Państwu omawiał kolejną uchwałę, jakie działania są niezbędne, żeby to podjąć. Jak Państwo widzicie, uchwalając, porządkując miejscowy plan, jakby odnosząc się do sprawy bieżącej, staramy się już zabezpieczać przyszłościowy interes gminy i mieszkańców, żeby w przyszłości nie być zaskoczonym. Ten drugi, bardziej na lewo teren, który jest też wskazany kolorem białym poniżej, Panie Łukaszu, od ten dokładnie, też dlatego jest przeznaczone na infrastrukturę techniczną z uwagi na to, że tutaj akurat w partnerstwie z Zakładem Gospodarki Komunalnej nie chcemy zabezpieczyć też przyszłościowy interes gminy ujęcia wody, o czym też będzie mowa, więc ta działka była dla nam niezbędna do pozyskania, bo wiemy jakie znaczenie ona ma i dlatego ten teraz udało się zabezpieczyć. Chciałem tylko Państwu dopowiedzieć.
Czy ktoś jakieś pytanie do tego? Nie ma. Moje pytanie wiążące się z poprzednią uchwałą. Co prawda jest to tylko sam parking, część B, ale część A będzie, w części A będzie układ komunikacyjny. I właśnie o tą działkę chciałem się zapytać, tą białą, bo jeżeli tu ma przechodzić tunel, a wjazd, układ komunikacyjny łączący parking miał być właśnie wjazd od tutaj od strony przejazdu kolejowego, od ulicy Bukowskiej do Wierzyniec Sęczewskiej. Czy to było, nie wiem, przyjemne, analizowane?
Przy tym przejeździe nie będzie możliwości wjazdu i ruchu kołowego.
No właśnie, chciałem to wyjaśnić. Jeżeli będzie tunel, to nie będzie mogło być wjazdu, także część A będzie inaczej przeprojektowana niż była koncepcja.
Tutaj potwierdzam właśnie.
Ja dopowiem do Państwa. Dlatego komunikacja będzie zupełnie odrębnym postępowaniem, a mianowicie zezwolenie realizacji inwestycji drogowej, co jest zapisane w budżecie. Projektujemy właśnie z uwagi na zapisane zadanie strategiczne, projekt kluczowy zintegrowany w inwestycjach terytorialnych, właśnie nasz projekt. Chcemy, drodzy Państwo, otworzyć parking, a więc punkt przesiadkowy do Bieżyn Północ, który musi być skomunikowany z drogą powiatową przez ulicę Wichrową. I to jest jedyna możliwość, żeby w taki sposób skomunikować. Tam ewentualnie tylko może być dopuszczony ruch rowerowy pieszy, ale na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę organ zarządca drogi wojewódzkiej nie wyrazi zgody na obsługę komunikacji samochodowej. Niemniej jednak też już z tego czasu poczyniliśmy starania, aby ten obszar nie został zabudowany, bo właściciel działki prywatnej już nawet miał wyznaczonego geodetę. Podjęliśmy się negocjacji, rozmów i uprzedzaliśmy, jakie są tutaj w tym rejonie zamiary inwestycyjne. Na czele z przyszłości budową właśnie kolei na szybkiej prędkości, czyli dobudowa tego parę torów. I drodzy Państwo, staraliśmy się, żeby ten teren był maksymalnie przestrzennie uwolniony, ale i tak nie uda się tam poprowadzić ruchu drogowego, co nie zmienia faktu, że tam deptak będzie miał szansę realizacji, aczkolwiek nie dla ruchu samochodowego, przynajmniej oficjalnie.
Czyli się wyjaśnię. Ja mam przynajmniej jasność. Czy ktoś jeszcze do tego wątpliwości, pytania, przecinki? Nie. W takim razie mamy wszystko.
Bardzo Państwu dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam Panie Macieju. Dwie uchwały intencyjne.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jeszcze dwie dodatkowe uchwały planistyczne chciałbym przedstawić i króciutko omówić. Z Dobierzyna i Buku przechodzimy do Nieprószowa. Jesteśmy w rejonie autostrady A2 strefy przemysłowej i jesteśmy dokładnie przy ulicy Starowiejskiej. I teren, do którego chcielibyśmy przystąpić, to jest teren już w tej chwili objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to działka 306/17, tak jak widzimy tutaj to na załączniku. Wpłynął do nas wniosek potencjalnego inwestora, który zwrócił się do nas z prośbą o korektę planu w zakresie niwelacji terenu. To znaczy my w tym planie pierwotnym, który jest obowiązujący uchwalony, wprowadziliśmy ograniczenie niwelacji terenu do 2 metrów. W tej chwili ze względu na zapotrzebowanie na teren i konkretną inwestycję inwestor zwrócił się z wnioskiem o rozważenie zmiany tego parametru. Dlatego też jest ta uchwała. Chcielibyśmy się pochylić nad tym tematem i po dokonaniu analiz terenowych i mapowych tego typu zapisy zmienić, by umożliwić realizację inwestycji większej niż to realizację jakiegoś typu inwestycji punktowych, by możliwie szeroko wykorzystać ten teren pod coś większego. Ukształtowanie terenu jest dość zróżnicowane i dlatego przy tym zapisie, który mamy w tej chwili, większa powierzchniowa inwestycja jest właściwie niemożliwa do zrealizowania i stąd prośba o zmianę tego jednego zapisu, jednego parametru.
My niedawno coś takiego przechodziliśmy też z cieślami.
Tak, już mamy plan na cieślach, tuż w zasadzie...
Zabezpieczenie inwestora, a to pozwolenie na budowę pewnie, bo pewnie by tam miał problemy.
Tak, byłyby problemy uszacowanie terenu na tym terenie, o którym mówimy w tej chwili, jest jeszcze bardziej zróżnicowane, dlatego na dzień dzisiejszy też oczywiście nie powiem, jak te zapisy ostatecznie będą się kształtować, jak one będą wyglądać. To wszystko wypracujemy w procedurze planistycznej, w uzgodnieniu z urbanistą i w uzgodnieniu z organami, które będą nam ten plan opiniowały i uzgadniały. Także chcielibyśmy po prostu procedurę uruchomić, a szczegółowe kierunki będziemy sobie wypracowywać na etapie procedury i potem przed uchwaleniem oczywiście Państwu też to będziemy definiować i referować.
Czy ktoś ma jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Pan Maciej drugą.
Tak, możemy do drugiej części, to przechodzimy na strefę AG-sąsiedzkie. Tutaj mamy wniosek jednej firmy, czyli mówiąc o Green Factory, która wystąpiła do nas z prośbą o takie zmiany w planie zagospodarowania, które umożliwią im wybudowanie indywidualnej oczyszczalni ścieków. Green Factory, czyli duże zapotrzebowanie na wodę, a poza tym idzie duża ilość wprowadzanych ścieków i zachodzi potrzeba, aby inwestor wybudował w obrębie swojej działki taką oczyszczalnię, w której ścieki będą wprowadzane według przepisów odrębnych do środowiska. Korekta też wydaje się pozornie mała, ale jednak procedura musi być uruchomiona i będzie troszeczkę to niestety trwało. Tutaj też będzie oczywiście etap uzgodnień, opiniowania, inspekcja ochrony środowiska i tak dalej, wszystkie organy będą chciały się wypowiedzieć, czy ta zmiana w obrębie tej działki jest dopuszczalna. Wody Polskie też oczywiście tak.
Proszę Państwa, z tym problemem, Green Factory, może to nie problem, bo Green Factory mamy zakład, płaci podatki, ale ze ściekami z Green Factory mamy już problem od wielu, wielu lat. To już jest, to nie jest już świeży temat i widzę, że chyba firma właśnie zdecydowała się na to rozwiązanie, które było gdzieś tam w tyle głowy zawsze. I chyba będzie to nam na rękę w takim razie. Bo były tam różne koncepcje, różnie mieli się dołożyć, chcieliśmy chyba tu jeszcze kiedyś, żeby się dołożyli do rozbudowy oczyszczalni. Tak nie bardzo to szło, prawda? Z tymi negocjacjami, więc chyba to będzie optymalne. Czy ktoś ma uwagi, jakieś pytania do tej uchwały?
Szanowni Państwo, jeżeli pozwolę, bo to jest z ust Pana Przewodniczącego, tak wybrzmiało, że różnie z tymi negocjacjami było. Drodzy Państwo, na którymś już ze spotkań Green Factory jasno poinformowało, że udzielając dotacji gminie czy tudzież spółce, Zakład Gospodarki Komunalnej miałby problem z rozliczeniem tych nakładów, a więc wrzucenie tego w koszty przy jednoczesnej rozbudowie swojego zakładu i realizacji indywidualnej oczyszczalni tego problemu nie mają. Kolejny problem, który został uwidoczniony przez naszych mecenasów i tutaj pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, to przede wszystkim sposób rozliczenia tej dotacji, jeżeli byśmy pozyskali dofinansowanie, a więc i bardzo skomplikowana procedura partnerstwa publiczno-prywatnego, więc byłoby ryzyko, żebyśmy środków ewentualnie, które byśmy jako gmina bądź zakład gospodarki pozyskali, moglibyśmy ich nie rozliczyć, więc z uwagi na duże ryzyko i wątpliwość w końcu też inwestor zrozumiał faktycznie, że może to jest jedyna najlepsza ścieżka i my też na to się decydujemy, więc i też wyraziłem akceptację, aby Państwa tu zachęcić tym projektem uchwały intencyjnej, ażebyśmy mogli procedować i no, wedle życzenia inwestora, jakkolwiek to brzmi, ale myślę, że to też jest dla nas interes jako gminy, bo nam się też otworzy furtka właśnie, żeby móc odbierać ścieki od innych inwestorów. To też jest jakby rozwiązanie długofalowe i należy nad tym się mocno, poważnie pochylić i ten scenariusz pomyślnie wypracować, co będziemy czynić, o ile Państwo przyjmiecie tą uchwałę.
Ja mam tylko jeszcze jedno pytanko, no to już pewnie wybiegnę trochę w przyszłość. bo gdzieś tą wodę oczyszczoną będą musieli odprowadzać jakoś, gdzieś i jakoś. Mamy jakąś koncepcję na to? Czy oni mają?
Może nie mają kompetencji, ale do środowiska na to.
Okay.
Szanowni Państwo, to jest i wyłącznie kwestia po stronie inwestora. My nie będziemy go wyręczać z nakładu pracy projektowej, uzgodnień i tudzież przyszłych służebności. To jest nakład finansowy inwestora i on musi sobie zdać sprawę, że i myślę, że sobie zdaje sprawę i kalkuluje, jakie są nakłady finansowe. Naszą rolą jest, drodzy Państwo, umożliwić odpowiednie przeznaczenie gruntu, żeby ten cel mógł zrealizować, oczywiście z poszanowaniem walorów naszego środowiska.
Czy ktoś jeszcze coś chce dodać do tego, zapytać? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie dziękuję bardzo. Pakiet uchwał planistycznych przeszliśmy. Dziękuję. Możecie panowie zostać, nie musicie. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu. Gospodarka wodno-kanalizacyjna. Panie Prezesie, zapraszam. Niech nam Pan tutaj będzie łaskaw to zreferować. Opracowanie dostaliśmy dość obszerne. Dotyka wszystkich chyba problemów, z tego co ja przeczytałem, to dotyka chyba wszystkich problemów ZGK i całej gospodarki wodno-ściekowej. Problem duży, poważny, no mamy nad czym główkować w tym przypadku. W takim razie, Panie Prezesie, proszę.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu i zgromadzeni goście. Nie będę odczytywał tego, co Państwu przesłałem, bo do Biura Rady dużo wcześniej została ta informacja przekazana przeze mnie. Natomiast skupię się może na kilku najważniejszych takich istotnych kwestiach, które są bolączką od wielu lat i które do końca nie zostały rozwiązane do dnia dzisiejszego, a będziemy starali się je rozwiązywać. Oczywiście, jak wszyscy Państwo dobrze wiecie, wiąże się to z nakładami finansowymi. Najważniejsze inwestycje, bo wiem, że też były głosy, bo nie miałem okazji chyba brać udziału w sesji, gdzie był uchwalany wieloletni plan rozwoju i modernizacji właśnie tej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. I wiem, że szereg pytań się do tego planu pojawiało, a dlaczego te inwestycje, a nie inne. Także jestem do dyspozycji, będę na bieżąco odpowiadał. Szanowni Państwo, troszeczkę pracy przez ten okres i poprzedniej kadencji, poprzedniej Rady i do dnia dzisiejszego wykonaliśmy, to znaczy na tyle, ile nam pozwalały środki, jeżeli chodzi o środki finansowe pozyskiwane z zewnątrz. Tego nie było dużo. Nie mogliśmy się skupić jakby na pozyskaniu środków ze względu na to, że żadne środki nie były uruchamiane. Wszystko miał załatwiać Polski Ład i to kierowane tylko do gmin. Spółki nie mogły z tego korzystać, a środki, które zostały uruchomione w poprzednim roku, były przeznaczone dla dużych spółek, czyli czy dla dużych może aglomeracji, nie spółek, które przekraczały 15 tysięcy RLM-ów. Krótko mówiąc, to jest realna liczba mieszkańców, ten skrót to oznacza i w związku z tym gmina Bóg nie mogła jakby się starać. Właściwie gmina podjęła pewne czynności związane z tym, aby zrewidować jakby aglomerację bukowską, bo mamy dwie aglomeracje, jedna to jest Nieprószewo, druga aglomeracja Bóg. były różne koncepcje i przemyślenia, żeby może połączyć te dwie aglomeracje, co by się wiązało też z olbrzymimi kosztami, bo trzeba by było połączyć sieć kanalizacyjną pod autostradą, przejść i połączyć tu poprzez Otóż, żeby Bóg był połączony razem z Nieprószewem. Odeszliśmy od tej koncepcji, zostaliśmy przy tych dwóch aglomeracjach. I w związku z tym, że Państwo uchwaliliście nową, bodajże w marcu była uchwalona nowa uchwała aglomeracyjna, która zwiększyła poziom tych RLM-ów planowanych, że tak powiem, mieszkańców do podłączenia do kanalizacji z 9000 bodajże 600 do 10400. Ten wzrost pozwolił nam jakby to, że mieliśmy takie informacje, że prawdopodobnie będą jakieś nabory wniosków na inwestycje realizowane przez gminy powyżej 10 tysięcy RLM-ów, czyli mniej niż 15, od 10 do 15 w tym przedziale. W związku z tym wyszliśmy jakby trochę naprzeciw temu zadaniu i dzięki temu na dzień dzisiejszy będziemy ubiegali się o takie środki z Urzędu Marszałkowskiego. Dostaliście też Państwo taki wykaz tych inwestycji, o które zamierzamy składać czy tam aplikować do Urzędu Marszałkowskiego. Jak widzicie, to jest kwota 38 544 047 netto. I są wypisane inwestycje, które równocześnie znajdują się też w wieloletnim planie rozwoju, czyli w tej uchwale, którą Państwo podjęliście. Po pierwsze, musi być to spójne, jeżeli chodzi o wymagania dostępowe w ogóle, czy tam spełniające kryteria dostępu, aby aplikować o te środki. I przedstawiłem to Państwu w takiej tabelce, żebyście też mieli pogląd nie gdzie co będzie budowane, ale też jakie nakłady finansowe są potrzebne, żeby zrealizować te inwestycje. Jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i sami widzicie, że tylko w aglomeracji bukowskiej takie inwestycje na 38 milionów będą wiązały się też oczywiście z nakładami, które będzie musiała ponieść spółka, ponieważ to będzie sfinansowane w 70%, ale 30% musi dołożyć niestety Zakład Gospodarki Komunalnej. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy będziemy potrzebowali około 10-12 milionów złotych, które będziemy musieli jako wkład własny włożyć, jeżeli będziemy mieli zrealizować wszystkie te inwestycje, o ile Urząd Marszałkowski nam je wszystkie zaakceptuje, a będziemy starali się, ponieważ głód mamy wieloletni i wielki na środki zewnętrzne, które nie były uruchomione. I myślę, że to jest jedyna szansa, żeby rozwinąć aglomerację bukowską przynajmniej do jakiegoś realnego poziomu i skanalizowanie w końcu projektu, który powstał w 2015 roku, chociażby miejscowości Dobierzyn. Te inwestycje podyktowane też są tym, drodzy Państwo, że my dokładnie wiemy i mamy sygnały o tak zwanej tej kanalizacji ogólnoskładnej albo o osobach czy mieszkańcach, którzy są nie podłączeni powiedzmy do kanalizacji, ale posiadają też te zbiorniki bezodpływowe już powiedzmy stare są te zbiorniki i w związku z tym albo mieszkańcy by musieli modernizować, albo budujemy kanalizację. No ale głównym czynnikiem, żeby wybudować kanalizację, musi być serce, czyli kolejna modernizacja oczyszczalni Wielkiej Wsi, która została ukończona bodajże koniec 2017 roku, do użytku w 2018 roku została oddana. Jak Państwo tam zauważyliście, w tym opracowaniu wskazane są błędy, które zostały popełnione przy tej modernizacji. W przykrością to mówię, bo raz, że nie została ta modernizacja przeprowadzona ze środków zewnętrznych, unijnych, tylko z pożyczki, którą to do dzisiaj spłacamy, to oprócz tego no źle w ogóle została zaprojektowana, tak? Nie została zaprojektowana ta oczyszczalnia jakby z rozwojem, z uwzględnieniem rozwoju gminy Bóg, samej miejscowości, no i miejscowości, które są planowane do podłączenia albo podłączone do tej, poprzez sieć kanalizacji do tej oczyszczalni. W związku z tym wykonujemy w tej chwili, jesteśmy na etapie modernizacji, jak Państwu wskazałem, proceduralnie zleciliśmy projekt, później ogłosiliśmy, zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o udzielenie pożyczki i po uzgodnieniu z gminą my realizujemy pierwszy etap tej modernizacji, drugi etap realizuje gmina, która pozyskała środki z Polskiego Ładu, te 8 milionów. Do tego ma być tam zmodernizowana trochę droga, ale to ta modernizacja ma polegać na wyrównaniu, uregulowaniu stosunku prawnego też, bo ta droga jest tam geodezyjnie źle trochę naniesiona. Trzeba ją uregulować prawnie i oprócz tego, no myślę, że dobrym rozwiązaniem jest utwardzenie tego porządnie tłuczniem. I nam to wystarczy, nie musimy tam kłaść asfaltów, ponosić dodatkowych jakichś niepotrzebnych kosztów. To jest łatwe dla nas akurat, żeby to wyrównać, dosypać tego kruszywa i żeby w przyszłości spełniała swoją rolę. Także myślę, że to będzie zrealizowane. Natomiast, słuchajcie drodzy Państwo, smutne jest właśnie to, że w 2018 roku została oddana oczyszczalnia, którą dzisiaj musimy wpompować znowu 20 milionów. Także za 20 milionów, jak widzicie po projektach, które Wam przedstawiłem, to tak fajnie obrazuje, 38 milionów kosztują wszystkie te inwestycje, no ale odliczając te 10 milionów, powiedzmy, na tą oczyszczalnię, czy 12, no to nam zostaje właśnie tyle, co możemy jeszcze wpompować. Czyli powinniśmy teraz realizować rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, a nie modernizować znowu oczyszczalnię. A niestety jesteśmy zmuszeni, bo zostały popełnione błędy technologiczne takie, że ta oczyszczalnia nie ma odpowiedniej przepustowości godzinowo-dobowej, ani ogólnej przepustowości, która jest maksymalna na poziomie 1500 metrów sześciennych i my to zwiększamy do ponad 2000, czyli o 500 metrów sześciennych więcej, a przepustowość z 200 dobową, z 200 metrów sześciennych rozszerzamy do między 300 a 600, także macie Państwo tutaj też podane w tym opracowaniu parametry po to, żeby się zorientować, że to nie jest taka mała modernizacja, tylko ona dotyczy naprawdę no, szeroki zakres inwestycji po to, żeby spełnić wymagania na dzień dzisiejszy i żeby wyprzedzić przynajmniej te 6 do 7 lat do przodu, uwzględniając rozwój miasta i gminy Bóg, a przede wszystkim aglomeracji bukowskiej. To jest jedna inwestycja, która jest w tej chwili realizowana. Druga inwestycja, która jest realizowana, to jeszcze za poprzedniej kadencji Rady mówiłem, że są tak zwane bomby stykające z opóźnionym zapłonem. To są właśnie stacje uzdatniania wody, które powstały w latach 60., które są wyeksploatowane, które nie były modernizowane. Są to stacje m.in. właśnie do Bierzyn, Dakowy, Suche i Serce. Są to stacje, które no, w znacznej mierze są wyeksploatowane, ale opierają się na studniach i bezpośrednio ze studni woda szczerpana, uzdatniana idzie bezpośrednio w sieć. nie ma wybudowanych zbiorników retencyjnych, bo kiedyś się tego po prostu nie budowało na mniejszych stacjach. A w związku z tym, że te miejscowości wiejskie też się rozwijają, no potrzeby są coraz większe. Susza hydrologiczna dotyka nie tylko Zakładu Gospodarki Komunalnej, ale rolnicy dokładnie o tym wiedzą, co się dzieje na polach i w ogóle w świecie, w Europie widzimy, jaki jest znaczny spadek zasobów wodnych. Problem polega na tym, że spółka budując, czy mając koncepcję i potrzeby zaprojektowania ujęcia wodnego, zajmuje od dokumentacji poprzez wykonawstwo i uruchomienie takiego ujęcia, to jest 2 lata, drodzy Państwo. Rolnik, który wnioskuje o takie samo ujęcie, oczywiście wnioskuje o że w płytkach pokładów będzie czerpał tą wodę do celów rolniczych, uzyskuje to w 1,5 roku. Także macie Państwo pogląd, jaka też jest skomplikowana procedura, z jakim wyprzedzeniem trzeba planować te wszystkie inwestycje, żeby je później zrealizować. Susza hydrologiczna powoduje to, że my musimy coraz głębiej wiercić studnie, coraz większe nakłady na wybudowanie tej studni ponosić i też nie zawsze Wody Polskie wyrażają zgodę i inne instytucje, które opiniują operaty wodnoprawne z tego względu, że są pewne zasoby wody, które są jakby rozdzielone na poszczególne gminy, tak? I jeżeli jesteśmy w centrum takiego pokładu, czy tam złoża wodonośnego, no to okej, to mamy przydzieloną jakąś tam pulę i w ramach tej puli możemy, że tak powiem, dysponować tą wodą lub trochę ją zwiększyć, bo są te widełki minimalne i maksymalne. Natomiast Wody Polskie niechętnie wyrażają zgodę o zwiększenie zasobu wodnego z tego względu, że jak my powiększymy, to komuś musimy zabrać te pokłady wody. W związku z tym stwarzają się coraz większe problemy. Niemniej jednak chcemy te 2 bomby stykające z opóźnionym zapłonem jeszcze zrealizować w przyszłości. Natomiast jedną już jesteśmy ku końcowi, myślę, że tam do połowy grudnia uruchomimy stację w Dobierzynie, która ponad 4,5 miliona złotych będzie nas kosztowała. Te środki, budujemy tą stację ze środków własnych, ale aplikujemy i mamy nadzieję, że przed ukończeniem uda nam się złożyć wniosek i zwrócimy się o refundację tej inwestycji do Urzędu Marszałkowskiego. To są 2 inwestycje, które są, że tak powiem, w trakcie realizacji, czyli oczyszczalnia i stacja uzdatnienia wody w Dobierzynie, które byśmy chcieli, żeby Urząd Marszałkowski nam pomógł i sfinansował, i żebyśmy podpisali, szczęśliwie złożyli wniosek i podpisali umowę i mam nadzieję, że tak się stanie. Będziemy robili wszystko, żeby tak właśnie było. Natomiast te 2 stacje, drodzy Państwo, bodajże miesiąc temu podpisałem umowę na wykonanie projektu dla obydwu stacji uzdatniania wody, wyprzedzający już ruch taki trochę, ponieważ to są stacje, które są, że tak powiem, poza aglomeracją, na terenach wiejskich i na razie żadnych środków finansowych na to nie ma. Ale nie wiemy, co się stanie w przyszłości. Nikt na razie nic nie mówi na ten temat. Natomiast dokumentacyjnie chcemy być przygotowani. Taki proces tworzenia projektu, wszystkich uzgodnień, pozwoleń na budowę to jest okres mniej więcej roku do 1,5. W związku z tym podpisałem umowę z firmą Nentech, którzy właściwie większość tych stacji uzdatniania w Wielkopolsce nie tylko projektują, robią to dobrze, to są fachowcy, technolodzy bardzo dobrzy i oni dla nas będą projektowali już to w tej chwili. Oprócz tego mamy gotowy projekt, co prawda mamy problem tam z pozwoleniem na budowę, jeżeli chodzi o ulicę Folwaczną. Ktoś może zadać pytanie, po co budujemy stację uzdatniania drugą na terenie Buku. Ponieważ, drodzy Państwo, ta stacja, która powstała też tam w 2018 roku, nowa, zmodernizowana, nowoczesna, ona już się staje mało wystarczalna, bo Buk w takim tempie się rozbudowuje, że po prostu ta stacja nie jest w stanie obsłużyć tak dużego terenu z odpowiednim ciśnieniem. W związku z tym były dwie drogi. Albo budujemy dodatkowe ujęcia i magistralę, która by musiała okrążyć Buk. Tutaj, tak jak w tej chwili jedziemy na Nowy Tomyśl, tu w stronę oczyszczalni i później kierując się na Duszniki i tam na Wiktorowo, Pawłówko trzeba by było aż do tamtego momentu pociągnąć. To była duża inwestycja, bo to ta inwestycja nie wiem, czy by się w 5-6 milionach dzisiaj zamknęła. I nie załatwiłaby wszystkich problemów z tym związanych. W związku z tym zostały podjęte decyzje, po pierwsze spółka od prywatnej osoby podmiotu wykupiła za naprawdę śmieszne pieniądze grunty pod budowę i ujęć wody i stacji uzdatniania wody. W związku z tym zaplanowaliśmy, że powstanie tam nowa stacja uzdatniania wody, która rozwiąże jakby problem tej części Buku. Czyli tam Pawłówko, Wiktorowo i w tamtą stronę chcemy, żeby ta sieć się tam rozwijała. W związku z powyższym, no na tą stację, ponieważ ona też leży poza granicami aglomeracji bukowskiej, na razie nie mamy środków, ale wiemy, że też jest pilna potrzeba wybudowania, ponieważ tam mogą, w związku z tym, że są plany budowy tam i obwodnicy i plany inwestycyjne, w związku z tym, no woda pewnie będzie potrzebna i byśmy chcieli tam wybudować. Problem z pozwoleniem na budowę pojawił się w starostwie, które w jakiś dziwny sposób do tej pory nie kwestionowali nam takich rzeczy, ponieważ my modernizowaliśmy, nie budowaliśmy od podstaw stacji, w Dobierzynie budujemy od podstaw, ale tam ujęcia wody były. Starostwo nie chce wydać pozwolenia na budowę ze względu na to, że uważa, że najpierw powinny powstać ujęcia, a dopiero powinna zostać wybudowana stacja. No, ci panowie, którzy projektowali tą stację i którzy są odpowiedzialni za uzyskanie tego pozwolenia na budowę, twierdzą inaczej. No bo na dobrą sprawę można by było beczkowozami podstawić tam wodę i ją uzdatniać, tak? Wodę surową. Nie musi być ujęcia, żeby powstał budynek w pełni technologicznie sprawny. No ale jesteśmy na etapie odwołania. Odwołaliśmy się do wojewody. Zobaczymy, co wojewoda w tym temacie się wypowie. W najgorszym wypadku będziemy czekali i wybudujemy jedno z tych ujęć po to, żeby starostwo wydało pozwolenie. Co nam naprawdę, nam, może nie nam zakładowi, ale mieszkańcom na pewno nie ułatwia, bo jeżeli pojawią się środki finansowe, które by mogły sfinansować tę inwestycję, no to z przykrością muszę powiedzieć, że starostwo tu nie pomogło nam, a to też są samorządowcy. Na te inwestycje, drodzy Państwo, nie mamy środków, ani na ulicę Folwaczną, na stację, ani nie mamy na Dakowy Suche, ani nie mamy pieniędzy na stację uzdatniania w Szewcach. Natomiast wyprzedzający ruch pod postacią tych wszystkich projektów, planów musimy już dzisiaj robić po to, że jak te środki w końcu, mam nadzieję, że się pojawią, czy z KPO, czy nie z KPO, czy z innych jakichś programów, czy budżetu państwa, to myślę, że którąś na początek z tych stacji będziemy w stanie zrealizować. może jakieś programy prowoskie ruszą w Urzędzie Marszałkowskim i wtedy będziemy chcieli coś ruszyć, ale niestety wszystkie te programy wymagają już dokumentacji. Jeżeli nie będziemy mieli dokumentacji, to nie będziemy się mogli znowu starać o te środki. To są takie ważniejsze inwestycje, które są do zrealizowania. Nawiązując tu do słów burmistrza i do tej uchwały o planowaniu, chodzi mi tutaj o te dwie działki, które są przy ulicy Kolejowej, dobrze mówię? Kolejowej. Tam przy stacji uzdatniania wody faktycznie są projektowane, mamy już właściwie może nie pełną jeszcze dokumentację, ale mamy dokumentację, która pozwalałaby nam już rozpocząć jakieś prace nad ujęciem wody. Tylko, drodzy Państwo, musimy sobie zdawać sprawę, że wybudowanie ujęcia wody to jest dzisiaj między 300 a 500 tysięcy, bo to w zależności z jak głęboko wiercimy. Także to są też znaczne środki, aczkolwiek te studnie tu na stacji uzdatniania, no też one mają 40-50 lat, niektóre zostały przez nas trochę reaktywowane, reanimowane, odnawiane metodami chemicznymi, ale no niestety technologia kiedyś nie była tak doskonała i te pokłady też się kiedyś wyczerpują, filtry ulegają zamuleniu i niestety wydajność tych studni spada. W związku z tym musimy się zastanawiać nad budową nowych ujęć. I dzięki temu, że gmina właśnie wykupiła te działki, będzie możliwość, żeby jedno na razie, a może w przyszłości dwa ujęcia uzdatniania wody, ujęcia wody wybudować. Generalnie stan tych ujęć powiedzmy, że jest mało zadowalający ze względu na to, że takie ujęcia co 5 lat powinny ulegać wszystkie przeglądowi. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, tak jak na Buku jest 9 studni, razy 20 tysięcy każde ujęcie, żeby je przejrzeć, dokładnie skamerować, zrobić próbne pompowania, czy ono spełnia te założenia projektowe, które były kiedyś tam zaprojektowane i czy te wydajności drastycznie nie spadają, czy to lustro wody nie obniża się zbyt krytycznie, no to na samym Buku widzicie Państwo, jakie to są środki. W związku z tym my robimy przeglądy techniczne tych ujęć, ale tylko tych, które jakby do których mamy jakieś zarzuty, tak, że coś nie funkcjonuje poprawnie. Bo no to są może nie wyrzucone środki w błoto, bo wiemy, mamy diagnozę, a nie przynosi to jakichś takich wymiernych od razu korzyści. W związku z tym no przeglądamy te ujęcia i te ujęcia będziemy budowali. Mamy też w planach wybudowanie ujęcia w Kalwach po uzgodnieniu tam też z osobą prywatną. Gmina będzie negocjować, żeby ten kawałeczek tego gruntu, tam chyba 800 metrów jest potrzebne pod to ujęcie. I będziemy chcieli też tam jeszcze jedno ujęcie wody wybudować tak, żeby, no żeby mieć te pokłady wody zarezerwowane. I dokumentację na ten temat przygotowujemy. Następna taka strategiczna inwestycja, która, drodzy Państwo, powinna już być realizowana. I naprawdę mówię to już po raz kolejny, ponieważ jeden projekt, który został sfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy, bodajże w 2018 czy 2017 roku został wyrzucony do kosza, ponieważ został zaprojektowany na zasadzie kopiuj wklej oczyszczalnia w Buku. Po pierwsze wygasło pozwolenie na budowę. My na początku próbowaliśmy to reanimować na tej zasadzie, że wbiliśmy tam łopatę, założyliśmy dziennik budowy, ale nie miało to dalej sensu, jak widzieliśmy, że są błędy technologiczne. Czyli nie możemy wybudować takiej samej oczyszczalni jak w Buku, w Nieprószewie, no bo będziemy się borykać z tymi samymi problemami. W związku z tym zleciliśmy tam bodajże w 2020 roku koncepcję i firma Ekores z Zielonej Góry napisała dla nas koncepcję i w porozumieniu z panią Ratajczak powstało też program funkcjonalno-użytkowy. czyli i decyzja środowiskowa i jesteśmy jakby gotowi do rozpoczęcia procedury jakby na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, możemy uruchomić procedurę przetargową, ale nie mamy finansowania i teraz czekamy, ponieważ to jest o tyle ważna i strategiczna inwestycja, że ta oczyszczalnia ma ponad 20 lat. Ona mało to, że jest wyeksploatowana, mówię o tych technicznych rzeczach, bo część tych zbiorników żelbetowych i część tej infrastruktury uda się wykorzystać do nowo jakby powstałej, bo tak możemy to nazwać, bo będzie zmiana w ogóle technologiczna na tej oczyszczalni. W tej chwili jest tam inna technologia, nie jest to oczyszczalnia przepływowa, tylko na tak zwanych SBR-ach. W związku z powyższym środki, które możemy się orientacyjnie podawać, bo kosztorys był robiony na tą oczyszczalnię bodajże półtora roku temu, ceny uległy zmianie i pewnie kosztorysowo też się to zmieniło. Trudno mi powiedzieć, czy na plus, czy na minus, bo zawsze najlepszą wyrocznią inwestycji jest przetarg, który jakby weryfikuje to wszystko, tak? Za ile jesteśmy w stanie to wybudować. Natomiast no jest to jakiś element, którego musimy się trzymać, tak? Czyli kosztorys inwestorski, który jest sporządzony w oparciu o dokumentację. No i raczej trzymałbym się tej kwoty tam bliżej pomiędzy może 25 a 30 milionów, czyli gdzieś około 27-28 milionów ta inwestycja będzie kosztowała. Dlaczego mówię, że to jest inwestycja niezbędna, potrzebna i powinna się zacząć właściwie w tym roku realizacja tej inwestycji, czyli równorzędnie z oczyszczalnią Wielkiej Wsi. Ponieważ szczęście i nieszczęście, nieszczęście dla spółki, bo nie zarabia, a zarazem i szczęście, bo nie odbiera ścieków, ze strefy przemysłowej, która jest nieskanalizowana. Ta oczyszczalnia odbiera właściwie ścieki z jednej firmy, właśnie Green Factory, która w znacznej części wykorzystuje jakby zasoby tej oczyszczalni. Firma Green Factory wybudowała, już teraz nie powiem w którym roku, ale chyba to był rok 2017 lub 18, ale chyba 17. Wybudowała przepompownię wraz z kolektorem od siebie, ze swojego zakładu i została podpisana umowa, że spółka będzie się rozliczała w ściekach. No trochę mało korzystna ta umowa, po weryfikacji tam prawnej została podpisana ze względu na to, że ja też zostałem jeszcze spłacany te raty z bólem serca, ponieważ lepiej jest wyłożyć swoje pieniądze, a na ścieki kasować tyle, ile mówi taryfa, bądź więcej, bo to zależy od parametrów ścieku też, jeżeli chodzi właśnie o firmy. Natomiast cieszy mnie to, że firma Green Factory ma plany, że będzie chciała wybudować swoją oczyszczalnię, ponieważ odbyliśmy z panem burmistrzem spotkań, nie wiem, 6, może 8. Na pewno uczestniczyłem w 7 spotkaniach bądź 8. Na początku bez pana burmistrza rozmawialiśmy, oni by chcieli, oni by tutaj, może by partycypowali w kosztach i tak dalej. Na początku tak mi się to trochę spodobało, bo mówię, poczuł się jeden z poważnych graczy na rynku tym ściekowym, jeżeli chodzi o aglomerację Nieprzyszewo, który pomoże jakby sfinansować modernizację tej oczyszczalni. Natomiast to było takie przepychanie się, robienie badań, nie wiem, wyczuwanie może nas trochę, czy będziemy trochę naiwni, może mniej naiwni. Nie doszliśmy do porozumienia. Ja się z tego cieszę, że poszli tą drogą, żeby oni wybudowali to oczyszczalnię na swoje potrzeby, ponieważ oni nawet wody na cele technologiczne mają swoje ujęcie wody. bo oni potrzebują takiej ilości wody i zarazem mają też produkcję ścieków, bo im więcej wody zużywają, tym więcej ścieków. My mamy w tej chwili podpisaną z nimi umowę i nie mogą więcej na dobę rzucić niż 200 metrów sześciennych. Przepustowość tej obecnej oczyszczalni to jest 350 metrów sześciennych. Także, drodzy Państwo, my zaspokajamy w tej chwili potrzeby mieszkańców, ale też wiemy, że powstają nowe sieci kanalizacyjne, tak? Budowane chociażby przez inwestorów prywatnych, którzy bądź nieodpłatnie, czy po naprawdę niewielkich kosztach będą chcieli oddać w zarządzanie zakładowi te sieci kanalizacyjne. Ale miejmy świadomość, że sieć fajnie, bo mieszkańcy będą zadowoleni, bo zawsze lepiej odprowadzać ścieki przez kanalizację, niż mieć swoje sambo i upierdliwość, zzywanie, przyjeżdżanie, bałagan i tak dalej. Natomiast no serce nie jest zrealizowane, czyli oczyszczalnia, która ma wzrosnąć, drodzy Państwo, trzykrotnie, bo przepustowość tej oczyszczalni ma być na poziomie takiej, jak jest w tej chwili w Buku, czyli 1200 metrów. Ponieważ braliśmy wszystkie aspekty pod uwagę, bo nie możemy tylko wziąć aspektu, że obsłużymy mieszkańców, a to, że dzisiaj strefa przemysłowa nie jest skanalizowana, to jeszcze niczym nie świadczy, bo może jak powstanie oczyszczalnia, to inwestorzy się zbiorą, zrobią sobie zebranie, czy przy okazji może bukowskiego biznesu dojdą do porozumienia, że sobie sfinansują sieć kanalizacyjną po części, może po części gmina ją wybuduje. No i będą chcieli się przyłączyć, tak? A nowy inwestor przychodząc na tereny właśnie tam, gdzie ta działalność gospodarcza powstaje, pierwsze pytanie, jakie zadaje i zwraca się z wnioskiem do nas, czy dostanie zapewnienie w wodę i odbiór ścieków. Jeżeli on nie ma takich zapewnień, to w ogóle nie podejmuje tematu, bo po co mu budować zakład na terenie, na którym nie ma wody, kanalizacji, no i wszystkich innych mediów, które mu są potrzebne. Także to jest najbardziej w tej chwili palący temat, którego nie możemy do końca ugryźć pod kątem, mówię, inwestycyjnym, bo my dokumentacyjnie jesteśmy przygotowani. Natomiast akurat na aglomerację do 5000, a taka by nas interesowała, bo nie Pruszowo ma bodajże albo 4300, albo 4600 RLM-ów, nie ma takich środków poza pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale drodzy Państwo, to są pożyczki, wszystkie te pożyczki, które są udzielane na, czy to na stację uzdatnienia wody, czy na sieć, na budowę sieci, czy na modernizację oczyszczalni. Oczywiście ta zdolność finansowa jest sprawdzana, te wszystkie bilanse, wyniki i tak dalej, jeżeli chodzi o spółkę. Natomiast to jest 30% umarzalna ta pożyczka, ale nie więcej niż 2 miliony. Czyli przy inwestycjach tego typu, jak jest ta oczyszczalnia, przy nakładach 25-28 milionów, to się w ogóle nie opłaci takiej pożyczki brać, z tego względu, że co to jest 2 miliony, jak mi Narodowy Fundusz odda jeszcze, żeby oni te pieniądze oddawali. Oni mi nie oddadzą tych pieniędzy. Ja w tej chwili chcę rozliczyć umorzenie pożyczki. Złożyliśmy wniosek, co prawda troszeczkę wcześniej, bo dopiero w 2025 moglibyśmy planowo, ale Wojewódzki Fundusz wyraził zgodę i chcemy rozliczyć to w tym roku. Ale rozliczamy to w tym systemie, że mają nam zwrócić 1 700 000, ale w nakładach inwestycyjnych. Czyli my musimy pokazać, w co włożyliśmy te 2 miliony, powiedzmy, tak? I my wam wtedy umorzymy to, nie? W tej kwocie. No akurat tu ten dobieżyn pewnie nam w to wejdzie, no to ta inwestycja suma summarum będzie im plus. Natomiast nie ma na razie takich środków i możliwości, żeby sfinansować. Jedyna jakieś światełko w tunelu, ale to też jest kredyt z BGK. Co prawda tam oprocentowanie jest bardzo niskie, poziom chyba finansowania tam jest na 20 lat maksymalnie. Tylko drodzy Państwo, żeby taki kredyt dostać, to ta spółka by musiała jeszcze raz takie obroty mieć. No bo to nie jest możliwe, żeby udzielono spółce kredytu i żeby później stała się niewypłacalna, tak? Bo wszystko można realizować, ale no niestety te środki i te takie trochę zaniedbania, można by powiedzieć, no są duże. Myśmy rozmawiali za poprzedniej kadencji Rady o kwocie 50 milionów takich potrzeb inwestycyjnych na już. Dzisiaj myślę, że to wzrosło gdzieś do poziomu 80-90 milionów. No niestety nie, że my nie realizujemy tych inwestycji, tylko raz, że ceny poszły do góry, a dwa, no te potrzeby się też zwiększają, tak? Im więcej firm przychodzi, burmistrz się cieszy, bo będą podatki dla gminy, tak? Jak ściągnie nowych inwestorów. Ale problemy wodno-kanalizacyjne zostają i jak one nie będą rozwiązywane na bieżąco, a przynajmniej cyklicznie, no to niestety no, to się pogłębia i nie chcemy doprowadzić też do paraliżu. Także to jest problem nierozwiązany od wielu lat, które na nas ciąży. My musimy sobie z tym problemem poradzić i to w najbliższym, myślę, roku czasu, ponieważ no gdzieś się skończy ta przepustowość tej oczyszczalni, a nie będziemy wykładać 5, 6, 8 milionów po to, żeby ją trochę reaktywować, żeby ona jeszcze wystarczyła nam na następne 5 czy 6 lat. No oczywiście, jak nie będzie wyjścia, nie będzie środków, no to będziemy jakieś tam pewnie zastępcze rzeczy robić, ale ta oczyszczalnia jest w bardzo złym stanie, ona spełnia swoją rolę, spełnia normy, dbamy, czyścimy, modernizujemy te urządzenia, które nam się wykluczają, ale to są olbrzymie koszty. W związku z tym, no musimy tutaj podjąć jakieś działania i zabiegać o te środki, jeżeli się takie pojawią, nie wiem, czy to przez Urząd Marszałkowski, czy przez inne instytucje finansujące, żeby sfinansować. Takie inwestycje, które zrealizowaliśmy, które w opracowaniu Państwu też opisałem, to jest fotowoltaika. Moim zamysłem było to, po tym boomie takim energetycznym, moim zamysłem było to, żeby uniezależnić się od takiej firmy, jaką jest Enea. Ponieważ no można by książkę napisać, bardzo ciężka współpraca jest z Eneą, bo to każdy za coś innego odpowiada, Enea operator za to, ci dystrybucja, ci sprzedaż, tam się w ogóle trudno połapać, oni sami się nie mogą już w dokumentach połapać. Natomiast chciałem uniezależnić każdy, że tak powiem, odrębny, czy to stacje uzdatniania wody, czy oczyszczalnie, bo to są najbardziej energochłonne punkty. Pompy na oczyszczalni chodzą cały czas, na stacji uzdatniania również. Może zimą mniej, bez mniejszy pobór wody, latem bardziej, ale chodzą 24 godziny na dobę. W związku z tym wybudowaliśmy taką większą farmę fotowoltaiczną tutaj, ponieważ było miejsce w Buku na stacji tutaj uzdatniania wody na 199, bo tak nam tam zezwolili bez dodatkowych kosztów na, bo tak chcieli, żeby transformator im postawić nowy za 100 tysięcy złotych, no to by się mijało z celem. W związku z powyższym wzięliśmy na tą fotowoltaikę i na nową stację, która powstała w Dobierzynie. Wzięliśmy właśnie tą pożyczkę z Bufosiu, umarzalną w 30%, mniej więcej niż 2 miliony, ale inwestycja miliona nie przekroczyła. W związku z powyższym, no to się opłaciło, tak? I z tej pożyczki skorzystaliśmy. Natomiast pożyczka, która została udzielona, 12,5 miliona na rozbudowę oczyszczalni w Wielkiej Wsi, będziemy chcieli ją, że tak powiem, rozwiązać tą umowę, ale to dopiero stanie się w momencie, kiedy Urząd Marszałkowski wyrazi nam zgodę, zaakceptuje wniosek, który złożymy i sfinansuje nam tą inwestycję. Jeżeli by się to udało, to naprawdę już by był duży postęp, ponieważ 4 600 000 uratowane z Dobierzyna i 12,5 miliona uratowane z Wielkiej Wsi, no to daje jakieś określone środki, które można przeznaczyć na inne modernizacje, tak? Ale pod warunkiem, że Urząd Marszałkowski zaakceptuje nam wniosek, który złożymy i podpisze z nami umowę. No, ale widzicie Państwo, tu nie do oszczędności, ale też musimy myśleć, że z tych oszczędności musimy 12 milionów wygospodarować na zabezpieczenie wkładu własnego, czyli tych 30%. Poziom 70% dofinansowania, drodzy Państwo, to nie korzystając z tego typu projektów, ja wiem, że to są olbrzymie kwoty, że to ktoś może zadać pytanie nawet z Państwa, no dobrze, ale to takie duże pieniądze. Nie skorzystanie z tych projektów to by był grzech jakiś. To byłoby po prostu grzech zaniechania, jak to niektórzy mówią. Ponieważ no 70% dostać pieniędzy, to gmina Bóg musiałaby na to pracować, nie wiem, z 10 lat albo i lepiej, żeby z ZGK łącznie wypracować tego typu środki. Także zastrzyk finansowy duży, aczkolwiek czy on w 100% zostanie zrealizowany tak, jak my sobie planujemy i chcemy to przedłożyć w naszym wniosku aplikacyjnym, zobaczymy. Niebawem będziemy składali ten wniosek. Robimy jeszcze drobne jakieś tam urząd pisma, wysyła do Wód Polskich, jeszcze prosimy też, żeby nam uzasadnili pewne kwestie. No i zobaczymy. Miejmy taką nadzieję, że nam się uda to zrealizować. Pozostałe inwestycje, które mamy zrealizować, to na pewno wymiana cały czas sprzętu, tak, który jest ciągle stary. Oczywiście, no to co kupiliśmy nowe, no to tak szybko się nie zużywa i wiemy, że mamy czym zamiatać, mamy ciągnik nowy, mamy zamiatarkę nową. Mieliśmy nowy wóz asenizacyjny jeden. Teraz w formie pożyczki leasingowej, krótko mówiąc leasingu, nabyliśmy 2 wozy asenizacyjne marki Iveco o pojemności 17 metrów sześciennych. I to była też taka pilna potrzeba, ponieważ te samochody, które posiadamy, one już są tak wysłużone, i to są roczniki tam 2009, Państwo w tabelce też tam macie podane, które roczniki są tych samochodów, to są auta tak wyjeżdżone, tak wysłużone. 2 z tych samochodów ogłosiłem w formie przetargu na sprzedaż, no ale to takie oferty jakieś tam po cenie złomu ktoś chce je kupić. My na to na razie się nie godzimy, mam po ostatnich ekscesach z ciągnikami. Postanowiłem jednak wydać te pieniądze i zamówiłem ekspertyzę rzeczoznawcy. W zeszłym roku, na początku tego roku były wyceniane te samochody i tam jeden jest na 99 tysięcy wyceniony, ten najlepszy, a ten najgorszy chyba na 36. W każdym razie mam te operacje, oczywiście jakiś tam procent trzeba będzie z tego ująć, bo to ta wartość spada z miesiąca na miesiąc, ale jakby ktoś w jakichś realnych środkach chciał nabyć te sprzęty, to bardzo chętnie bym się chciał ich pozbyć, bo one na placu stojąc przynoszą koszty, a jeżdżąc przynoszą jeszcze większe koszty. To znaczy stojąc na placu trzeba płacić za nie podatki, inne rzeczy, nieużywane to też niszczają, a jak są używane z kolei, to tutaj pompa, tu łożysko, tam opona, no ciągle coś, tak? Opona no to akurat jeszcze nie zużywalne, ale i olej, ale są elementy, które się psują, no beczka taka ta najmniejsza, a niestety są miejsca jeszcze takie na terenie tutaj miasta, chociażby te ogródki działkowe, że inny samochód tam po prostu nie wjedzie. My nie będziemy kupować dodatkowej beczki do ciągnika po to, żeby obsłużyć ogródki działkowe. Mamy taką starą, poskowaną beczkę, z której się wszyscy już notabene śmieją, no ale niestety jest potrzebna i tak długo, dopóki, że tak powiem, nie rozjedzie się do końca, będzie musiała obsługiwać tych mieszkańców. Także, drodzy Państwo, z mojej strony to tyle. Jeżeli są do mnie jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem. Myślę, że te wszystkie pozycje, które są wymienione i w wieloletnim planie, i są zbieżne też z wnioskiem, który składamy, może nie wszystkie, bo nie wszystkie da się zrealizować i nie wszystkie będą zaakceptowali. A poza tym muszę Państwu też powiedzieć, że ten wniosek jest skierowany na oczyszczanie ścieków. To, że oni sfinansują nam wodę, to tylko woda może procentowo mniej więcej niż 25% inwestycji stanowić. Czyli też nie możemy sobie zrealizować takich planów, jakie byśmy chcieli. Tak? Natomiast to, co mogliśmy, to wrzuciliśmy, żeby jak najwięcej jakby sfinansować. Ze sprzętu oczywiście WUKO, jakąś koparką, ładowarkę, która jest stara. No WUKO nie mamy. Mamy starego stara WUKO, który chcemy też notabene sprzedać, ale też go chcą za cenę złomu kupić. Tak na razie stał ten alarm, niech jeszcze sobie postoi. W każdym bądź razie jest to urządzenie, które jest nieużywane, bo się nie nadaje do użytku. Poza tym tam już chyba nigdy przeglądu na to nie dał. Natomiast ten sprzęt musi być sukcesywnie wymieniany. Na pewno następny samochód, który będzie musiał być kupiony, to hakowiec. I na tego hakowca mam taki sprytny plan, żeby jeżeli udałoby się to WUKO sfinansować, to jest wóz specjalistyczny przeznaczony do czyszczenia właśnie studzienek kanalizacyjnych i kanalizacji, ale jest teraz taka technika i możliwość, że mógłbym kupić samochód takiego hakowca, którego też mamy, ale on już jest już wysłużony, już daliśmy tam do tulejowania, bo już to wszystko jest powyrabiane, tyle lat to ma prawo. I na tego hakowca zamówiłbym odrębne takie WUKO, które by jakby współpracowało z tym samochodem, ale jakby nie było potrzeby na WUKO, a WUKO to jest specyficzny temat i ciągle na to potrzeby nie ma, żeby codziennie chodziło i zarabiało na siebie, można by było dokupić beczkę, można by dokupić piaskarkę, można by kontener zahaczyć. Także ten samochód by był trochę uniwersalny, ale dobrze by było, jakby Urząd Marszałkowski sfinansował WUKO. Także to taki pomysł mamy, nie? No i ten hakowiec, a resztę sprzętu, no to jak środki będą pozwalały. To, co jest inaczej, ja wymieniam w spółce ten tabor, który jest niezbędny do obsłużenia mieszkańców. Jak mi się taki samochód rozkraczy, że tak brzydko powiem, marki Lublin, który już nie jest produkowany od iluś tam lat, ale części jeszcze są dostępne, no to niestety będę musiał taki samochód nabyć, bo kosze uliczne na terenie miasta muszą być opróżnione, tak? No taki samochód jeden musi być dostępny. Też bym chciał go zrobić trochę uniwersalnego, żeby miał i plandekę zdejmowaną, i żeby miał wywrot, że w razie czegoś tam trochę na drogi, czy piasku zawieźć, czy jakaś awaria, czy coś. No takie uniwersalne auto, nie? Na oczyszczalni mamy samochody używane z 2006 roku firmy Volkswagen LT, które już są tak wyeksploatowane, że pracownicy też przychodzą i mi się pytają, kiedy oni dostaną samochód, który podejdą zimą i będą mogli odpalić, a nie uruchamiać innymi jakimiś dziwnymi metodami. No ale wszystkiego nie da się zrealizować, bo ze względu na ograniczone środki finansowe były kiedyś takie programy, znaczy miały być wprowadzone takie programy, właśnie dla przedsiębiorstw, dla spółek, dla gmin, zakup samochodów elektrycznych. No i to się fajnie nazywało, fajnie się mówiło. Ja już się nawet trochę napaliłem. Chciałem cały tabor wymienić na samochody elektryczne, bo my tak naprawdę, drodzy Państwo, jeździmy wokół komina, jak to się mówi, czyli bardzo krótkie dystanse, ale ten samochód cały czas chodzi. Te baterie są na tyle w tej chwili wystarczalne, że akurat na potrzeby, takie jak ze zwiekama, wystarczy bez względu na to, czy to jest wóz organizacyjny, ciężarowy, czy samochód taki, powiedzmy, dostawczy, tak? Natomiast, nic z tego nie wyszło, a wiecie Państwo, jak oni mają mi sfinansować Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 30% tego samochodu, a samochód taki jest o 30% droższy, to to żaden interes. Także nie skorzystaliśmy z tego i ten plan na razie legł w gruzach, chyba że Ministerstwo Środowiska ogłosi jakiś piękny nabór i 70% sfinansuje takie samochody, to biorę w ciemno. Także tyle, drodzy Państwo, z mojej strony. Jeżeli będą do mnie pytania, to jestem do dyspozycji.
Mam nadzieję, Panie Prezesie, że będą. W skrócie tak podsumowując, no to projekty duże, pilne i gotówkochłonne. I wszystko czeka na realizację. Szanowni Państwo, czy ktoś ma? Proszę, Pan Paweł.
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, jest fajny tekst tutaj podkreślony, wytłuszczony, jeżeli chodzi o wieżę ciśnień. Mhm. Czytając ten dokument, trochę przeszukałem internet i mianowicie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym roku już, i to już na dniach, otwiera program Ochrona Zabytków 2025. Pierwsze dokumenty można złożyć już do 12 listopada, drugi etap jest 31 stycznia i 31 marca. Jest 200 milionów do pozyskania na ochronę zabytków. 200 milionów złotych, z czego 100 milionów jest przeznaczone na ochronę zabytków uszkodzonych podczas powodzi i 100 milionów jest na zabytki w całej Polsce.
Panie radny, pozwolę odpowiedzieć. Panie radny, doceniam wysiłek. Cieszę się bardzo, że ministerstwo ogłasza nabory. Szanowni Państwo, wieża wodociągowa na razie jeszcze ma w swoich murach ulokowanych lokatorów i najpierw trzeba podjąć wysiłek, żeby ich, nie chcę brzydko tego nazwać, ale wyprowadzić z tego zasobu. To jest pierwszy zasadniczy warunek myślenia o rewitalizacji, renowacji, odrestaurowania całej SPAU, modernizacji stacji uzdatniania wody, wieży wodociągowej, tych budynków, które stoją u podnóża. Szanowni Państwo, na wieżę ciśnień nie starczy 60 milionów. Jeżeli w skali kraju jest alokacja 100 milionów na zabytki, a my byśmy potrzebowali, no, powiem ostrożnościowo, 50, to nawet nie mamy do czego podchodzić, drodzy Państwo. Starajmy się wyprowadzić lokatorów i chętnie oddajmy tą wieżę. Były rozmowy na przykład z Wawinem, żeby utworzyć centrum edukacyjno-szkoleniowe. Oczywiście, żeby wieża pozostała w tym samym kształcie, w jakim jest. Oczywiście z warunkami, żeby ją odrestaurować zgodnie z nakazem konserwatora, żeby mogła służyć i może i tam pod jakąś działalność szkoleniową i może tudzież właśnie też dla społeczności lokalnej. Ale drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy wieża ciśnień przewyższa potrzeby związane z jej renowacją, przewyższają możliwości finansowe i zakładu, i gminy. I uważam, że są póki co pilniejsze potrzeby. Owszem, do jakiegoś stopnia ona musi być zabezpieczona i też nie można czekać nieskończoność. Ja tylko Państwu powiem, że w poprzednich programach unijnych wiele gmin uzyskało dofinansowania na wieże ciśnień. Państwo widzicie po Polsce, to widzicie pięknie odrestaurowane wieże ciśnień. To jest w większości zrealizowane są inwestycje ze środków unijnych. Więc i grzech zaniechania w wielu płaszczyznach i również tej jest uwidoczniony. Więc o zasobie mieszkaniowym jeszcze dzisiaj zapewne z Państwem porozmawiamy. I tu ten skrót myślowy, który powiedziałem, żeby komuś oddać tę wieżę. Niech drodzy Państwo, jeżeli ktoś by się zdecydował, jakiś inwestor i podjąłby się działalności tej, można powiedzieć, na pograniczu działalności prywatnej z tą społeczną, publiczną, no bo wiemy, że ta wieża, ona nie może stracić tych walorów historycznych, może i by mogła uzyskać walory jeszcze bardziej turystyczne, żeby była dostępna. Drodzy Państwo, będziemy mogli później ten temat bardzo szczegółowo podjąć i rozważyć, ale nawet jeżeli byśmy oddali ten teren, ten obiekt za złotówkę komuś dzierżawy na 50 lat pod zasadniczym warunkiem, żeby ktoś to odrestaurował i poniósł te nakłady, to jestem, drodzy Państwo, gotowy, żeby
takie rozmowy podjąć. Jeżeli jestem jeszcze przy głosie, panie przewodniczący, to no właśnie, musiałem się utwierdzić, bo nie chciałbym, żeby pan przewodniczący mi odebrał ten głos. Pozwolę sobie jeszcze odnieść się do kwestii, które poruszył pan prezes. Drodzy państwo, nie ma co ukrywać, ale poprzednia kadencja stricte pod względem inwestycyjnym skupiała się, koncentrowała się na wyznaczaniu kierunków rozwoju gminy pod kątem zabezpieczania tej najważniejszej potrzeby, a więc i dostaw dystrybucji wody, co jest rzeczą jeszcze nawet ważniejszą niż odprowadzenie ścieków. I to też zostało poczynione. Pan prezes tu może nie słyszałem, ale na pewno z dokumentów wynika, może się poszczycić też realizacją modernizacji rozbudowy stacji uzdatniania wody w Kalwach, która ma szalenie istotne znaczenie w tej części właśnie gminy do autostrady, a więc i do wsi Kalwy, Cieśle, Niepuszewo i do strefy aktywizacji. To zadanie zostało też zrealizowane właśnie przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Ale drodzy państwo, o tych ściekach. No, realizowaliśmy szereg tych inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej, obudowa kanalizacji. To zresztą widać i na to też pozyskujemy środki zewnętrzne. Tylko że patrząc przez pryzmat tego, jaka była poprzednia kadencja, może i udało nam się dużo tych środków pozyskać, ale drodzy państwo, lata poprzednie, patrząc od roku szczególnie, od roku 2010-2018 tych środków było o wiele więcej. One były o znacznie większej alokacji i te środki były o większym dofinansowaniu. Gminy pozyskiwały, a wiem doskonale, przecież byłem wówczas też asystentem wicemarszałka, pozyskiwały na takie projekty po 30-40 milionów wówczas. Więc patrząc na tą główną kwotę, tutaj 47 milionów brutto, 47,5 prawie miliona brutto. Dziś państwo sobie odpowiedzcie pytanie, jaka była siła nabywcza 50 milionów 10 lat temu, a jaka jest siła nabywcza 50 milionów dzisiaj. A też państwo może przy tej okazji się może trochę chwaląc, ale miałem ostatnią przyjemność uczestniczyć, bo zostałem powołany też do rady, takiej społecznej rady rozwoju obszaru gospodarczego przy Polskiej Strefie Inwestycji, a de facto przy strefie Kostrzyńsko-Słubiskiej Strefie Ekonomicznej, która skupia m.in. przedstawicieli świata nauki, tej zakresu właśnie nauki badawczej i ekspertów w dziedzinie właśnie przedstawicieli instytucji, które wspierają na co dzień właśnie przedsiębiorców i samorządowców. Drodzy państwo, w tych takich już rozmowach o częściach oficjalnych, jak się przedstawiałem, przybliżałem swoją sylwetkę, gminę Bóg, to państwo wiele osób, z którymi miałem przyjemność rozmawiać, kojarzy i to bez dwóch zdań. Miasto i gminę Bóg przede wszystkim w kontekście pięknej strefy aktywizacji gospodarczej. To jest niebywały sukces, że mamy strefę aktywizacji gospodarczej w autostradzie, ale wchodząc szczegółowo w ten temat, jak uświadomiłem, drodzy państwo, że na tej strefie aktywizacji gospodarczej nie ma sieci kanalizacji sanitarnej, to od razu wszyscy chwytali się za głowę. Jak to jest możliwe, że gmina sprzedała grunty w ilości ponad 200 hektarów i nie uzbroiła tych terenów, mimo to, że jeszcze były dofinansowania na ten cel? To grube miliony. No, jakoś tak się to złożyło. Dziś, drodzy państwo, rękoma zakładu projektujemy 12,5 km sieci kanalizacji sanitarnych w strefie aktywizacji gospodarczej. Więc, drodzy państwo, sukces niebywały, ale strefa ma jeszcze możliwości rozwojowe, tylko trzeba z nią tchnąć ducha. Mówię trochę metaforycznie, ale polega to na tym, że trzeba uzbroić tę strefę. Drodzy państwo, mówiąc o poprzedniej kadencji, nie mogliśmy też się wyłącznie skoncentrować na strefie aktywizacji, tylko i wyłącznie. No bo wiadomym jest, że serce jest niezbędne, o czym mówił pan prezes, ale przede wszystkim koncentrowaliśmy się na potrzebach mieszkańców, bo to mimo wszystko, jakkolwiek będziemy wyznaczać kierunki rozwoju gminy i będziemy zapraszać inwestorów, to wiecie państwo, cały czas kierujemy się i też myślę, że ta rada, państwo również będziecie tam zasadę wyznawać, że priorytetem realizacji tych zadań jest na pewno zapewnienie realizacja tych potrzeb
mieszkańców, a więc tego zwykłego Kowalskiego, który na tą kanalizację czeka od 30-40 lat. Mam nadzieję, że tutaj Państwo też tam ten kierunek myśli jakby wyznajecie. Ale jak Państwo słyszycie o tej kanalizacji, o wodzie, możemy rozmawiać nieustannie, bo wiemy, jaka jest skala potrzeb. Mieliśmy przyjemność z panem prezesem wielokrotnie odbywać rozmowy z przedstawicielami Wód Polskich. Jeszcze poprzedniego, jeszcze ekipy Wód Polskich, która była powołana za poprzednich rządów i mieliśmy też już możliwość za tej już obecnej władzy. Drodzy Państwo, faktycznie to jest niespotykana sytuacja, przynajmniej w aglomeracji poznańskiej, żeby była gmina, która jest tak nisko skanalizowana. I dziś, mimo tego, że chcemy i staramy się pozyskać te środki, przygotujemy wniosek aplikacyjny, odbywamy szereg rozmów, to mogę, drodzy Państwo, to wszystkich sprowadzić na ziemię. Mimo, że naprawdę robimy wiele, żeby pozyskać te środki, dzisiaj szanse, żeby je pozyskać, to jest 50%. Dlatego, że cały czas jeszcze tkwimy w błędach formalnych, które są wynikiem właśnie niespójności dokumentów, niespójności właśnie tych nieszczęsnych RLM-ów. I drodzy Państwo, tej sytuacji, która jest cały czas, ten stan faktyczny, rzeczywisty, uwidoczniony, staraliśmy się go uwidocznić chociażby w dokumentach, w tych wyznaczających granice aglomeracji bukowskiej, przynajmniej pewne rzeczy naciągając, żeby móc spełnić wymogi formalne, drodzy Państwo. Mówimy o wymogach formalnych do pozyskania tych środków. Ja już nie mówię o tych merytorycznych, które też będą poddane ocenie i na pewno to będzie konsultowane też z Krajowym Zarządem Wód Polskich. Cała ta procedura. Niemniej jednak, ja i tak tutaj bardzo dziękuję Panu Prezesowi, że całym swoim sztabem współpracowników podejmuje ten wysiłek i również moim współpracownikom bardzo dziękuję, że pochylamy się nad tym tematem i wprost powiem, nawet namawiamy marszałka, żeby ogłaszał ten konkurs, bo gmina WUK potrzebuje milionów, żeby dalej inwestować w rozwój gminy i już tak powiem wyjść z tego właśnie zacofania, bo to tak trzeba nazwać niestety. No i potrzeba, drodzy Państwo, wielu więcej środków, które nawet tutaj są zliczone, bo to takie jest, uważam, ostrożnościowo. 5 lat temu potrzeb za 50 milionów, dziś potrzeb więcej z uwagi na to, że siła nabycia środków jest o wiele mniejsza. Można za 1 000 000 złotych wybudować mniej metrów kanalizacji sanitarnej niż 5 lat temu. Dlatego chciałbym, żebyście Państwo również przy tak ważnym temacie, jakim jest gospodarka wodno-ściekowa, zrozumieli, że będę do tego Państwa absolutnie cały czas namawiał, że niezależnie nawet i kosztem obligacji, należy czynić niezwłoczne starania, drodzy Państwo, po to, aby pozyskiwać te środki zewnętrzne, tylko po to, a wiedząc, że dziś, biorąc obligacje na daną inwestycję i ją wykonując za dzisiejsze, że tak powiem, wartości pieniądza, to te obligacje za 10 lat też, drodzy Państwo, będą o wiele mniejszej skali, bo ta siła nabywcza pieniądza będzie maleć. Więc dziś, drodzy Państwo, gminy, które jeszcze 10 lat temu zaciągały obligacje i dziś już są u progu ich spłacenia, to są gminy, które są gminami wygranymi. To są gminy wygrane i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Więc może troszeczkę wybiegłem poza te tematy. Chciałem Państwu tylko uświadomić, czym się na co dzień urząd kieruje w kreowaniu rozwoju gminy, do czego Państwa też namawiam, ale tematy dnia dzisiejszego może i tak się przypadkowo zbiegły, bo dziś, drodzy Państwo, też będziemy podejmować tematykę jakby projektowania budżetu na przyszły rok, w tym m.in. podatki. I Państwo też widzicie i czujecie, myślę, jaka jest skala potrzeb, a z czegoś te pieniądze trzeba wziąć, trzeba je znaleźć. I jednym z elementów m.in. jest to, że trzeba pewne działania odważnie, odpowiedzialnie podejmować. Do czego Państwa też zachęcam, nie uprzedzam, ale chciałbym, żebyście Państwo mieli tą świadomość. Nie ma, jeszcze się nie spotkałem z taką sytuacją, że można jeść ciastko i mieć ciastko. Trzeba, drodzy Państwo, inwestować, żeby te
kolejne etapy odhaczać i przechodzić do innych potrzeb. Na razie spełniamy te potrzeby, pierwszej potrzeby. Tak bym to nazwał. Mimo tego, że podejmujemy jakiś tam wysiłek, żeby gdzieś w zakresie rekreacji, gdzieś tam jakichś usprawnień, poprawy jakichś tam aspektów życia codziennego, ale cały czas ta ogniskowa koncentruje się na gospodarce wodno-ściekowej. I to dziś ten dokument, który Państwo otrzymaliście z Zakładu Gospodarki Komunalnej, precyzyjny i nadal uważam tak dobiórczy, bo są to dopiero tematy pobieżnie zaakcentowane w tym dokumencie, ale szalenie istotne i cieszę się też, że autorzy tego dokumentu mimo wszystko włożyli wysiłek, żeby to przygotować, ale chcieliśmy, żebyście Państwo dostali jakby kompleksowe opracowanie, niejako nawet i taki przewodnik na tą kadencję w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, tak bym to nazwał. Strategia jest jakby w tym dokumencie, ale przede wszystkim w tym wieloletnim planie również zarysowana i bardzo bym Państwa prosił, abyśmy byli tej strategii wierni, żebyśmy mogli to z powodzeniem realizować. Prezes nie boi się roboty, niech podejmuje wyzwania. Czasami może i prezesa i zakład dokapitalizujemy, czasami może nie. Niech prezes podejmuje wyzwania. Widać, że jest tym odważny i cieszę się, że mamy proinwestycyjnego prezesa. Zresztą nie ma wyjścia, musi taki być.
Dobrze, dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś ma jakieś pytania do tej? Proszę panie burmistrzu.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo, panie prezesie. Na samym początku wspominał pan o tej, tak można tu może powiedzieć, nieszczęsnej rozbudowie oczyszczalni ścieków na wielkiej wsi. Że została ona zmodernizowana w zły sposób. Bo chciałem jeszcze zaznaczyć, że na większość pytań pan prezes odpowiedział dosyć długo było, także dziękuję pięknie za to. Ale chciałem dopytać, co zawiniło? Z racji tego, że w uchwale Rady Miasta z roku 2016 przeznaczono na ten gest 12 milionów złotych. No to są dosyć potężne pieniądze, dlatego zastanawiam się po prostu, czy była to bardziej wina nadzorcy, czy może inwestora, który dobrał złe materiały, czy po prostu to była bardziej wina odgórna, można to powiedzieć, władzy ówczesnej wykonawczej pod względem tego, że był zły nadzór albo może od samego początku to było źle zaprojektowane. To takie moje pytanie. Oczywiście nie wiem, na ile pan prezes jest w stanie odpowiedzieć, ale byłbym wdzięczny.
Bo mimo, że kierowane jest pytanie do pana prezesa, pozwolę sobie odpowiedzieć. Drodzy państwo, w pierwszej kadencji byłem rządny wyjaśnień, domagałem się ofiary. Drodzy państwo, odpuśćmy temat szukania winnych. Boli to, że można upatrywać w tym dużą niegospodarność. Traktujmy to jako najlepszą lekcję, żeby nie popełnić tych samych błędów. I myślę, że tutaj zakończmy na tym i tyle. No, prawdą jest również to, że nie popełnia błędów ten, który nic nie robi. Więc i zakończmy ten wątek, mimo tego, że dziękuję, że pan radny jest na tyle dociekliwy, ale nic na mnie. Względowo nie przyniesiemy właśnie szukając winnych. Pan prezes też wystarczająco nakreślił pewne sprawy, żebyście Państwo mieli świadomi, a może i nawet aż nad wyraz i dobrze, żebyście Państwo też mieli tą sposobność, umiejętność, żebyście Państwo i mnie weryfikowali, i prezesa weryfikowali, bo faktycznie ten, który nic nie robi, nie popełnia błędów. My robimy dużo, mam nadzieję, że przynajmniej w ocenie społecznej tak to jest odbierane. Nie chcę się domagać, że mamy prawo popełnić więcej błędów, bo nie o to chodzi. Drodzy Państwo, z każdego błędu trzeba wyciągać jak najwłaściwsze wnioski. I taką politykę też realizuję.
Znaczy, ja może krótko tylko, odpowiadając tutaj panu radnemu trochę na te pytania. To znaczy, to co burmistrz powiedział, myśmy się dosyć szczegółowo zagłębili, gdzie zostały popełnione błędy. Nie odcięliśmy kreską, bo tych błędów było dużo. Zaczęła się odpowiedzialność przerzucania. Była bardzo wnikliwie przeanalizowana umowa z wykonawcą. I oczywiście wykonawca pod względem technicznym rzeczy, które zostały źle wykonane, wadliwie, w większości pousuwał. Nawet do tego stopnia, że się wycofał z budowy oczyszczalni ścieków czy modernizacji. Natomiast no nie, inaczej, powiem tak, ja nie jestem fachowcem od projektowania oczyszczalni ani technologii, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy się na tym znają i którzy projektują oczyszczalnie z wieloma ludźmi, to oni jeden na drugiego, to jest branża tak wąska, że jeden projektant na drugiego nie będzie chciał jednoznacznie wskazywać. Natomiast mogli wskazać rzeczy, które zostały w ich jakby języku niedopatrzone. Czyli zresztą w tym opracowaniu tutaj jest podane, że głównym problemem to jest wody opadowe, które dostają się do wspólnego kanału sanitarnego. To się wszystko miesza i trafia na oczyszczalnię. Jakby to blokuje dopływ ścieków, które powinny spływać na oczyszczalnię, no bo jest więcej wody, wtedy pochodzi z dachu, z rynien, z platów i innych rzeczy, przez to, że ta kanalizacja jest kanalizacją ogólnospławną. Może nie wszystko, bo ja nie mówię, że to wszystko, tak, ale to jest główny powód. Drugi powód, taki, który został zdiagnozowany i to można jasno powiedzieć, jest zbudowany nowy osadnik wtórny, ponieważ w reaktorach zostały zaprojektowane za małe osadniki wtórne. W związku z powyższym technologicznie nie jest w stanie więcej przerobić te oczyszczalnia. Każda nie jest więcej w stanie przerobić niż jest zaprogramowana. Ale jeżeli jest coś za małe, no to po prostu się przelewa z komory do komory i wtedy, no jakby krótko to ujmując, nie wchodzić już w takie technologiczne rzeczy, no rozwala nam tą biologię oczyszczalni, tak? A to jest organizm żywy, więc musi w pewnych zakresach i różnych parametrach chodzić. Nie może być tak, że po prostu przy nawalnym deszczu oczyszczalnia jest zalewana. Bo drodzy Państwo, no trzeba sobie to naprawdę zdać z tego sprawę, że ta oczyszczalnia chodzi na maksimum wydajności i nie chodzi ona od roku, tylko od 3 lat to chodzi. Więc możemy sobie tylko wyobrazić na takim prostym przykładzie, tak jak weźmiemy jakieś urządzenie, które ma tolerancję obrotów jakichś, tak, od tam 1000 do 5000 i ona będzie chodziła cały czas na obrotach 5000, no na to wytrzyma, ale wytrzyma, te urządzenia wytrzymają znacznie krócej, tak? I żeby nie dopuścić do pogłębiania jakby destrukcji tych urządzeń, no dlatego ta modernizacja jest niezbędna. No i potrzeby, bo nie możemy też, drodzy Państwo, dopuścić, żeby z reaktorów nam się ścieki wylały, bo to będzie katastrofa ekologiczna, za którą wioś nas po prostu powiesi i zamknie i zamknie oczyszczalnię, tak? I prezesa razem z oczyszczalnią, bo to jest naprawdę, w tej chwili jest taki nacisk przez wojewódzki ten inspektora z ochrony środowiska kładziony, a wiem co mówię, bo mieliśmy kontrolę na wysypisku w Wysoce, które jest w tej chwili zamknięte, czekamy za wydaniem decyzji przez Urząd Marszałkowski. To drodzy Państwo, naprawdę no przeszło moje wyobrażenia, co pani inspektor i do czego się mogła doczepić, sprawdzając, czy plastikowy wodomierz, i pisze, że stwierdzono naruszenia nieprawidłowości, bo na wysypisku nie ma wodomierza. Wodomierz plastikowy, który po 2 latach, myślę, ulega destrukcji, ale no ja rozumiem, gdyby to były zalecenia, które powodują, że dobrze pracownik jedzie, kupuje, bo taki deszczowierz mu prawdopodobnie kosztuje 20 zł, nie chodzi o to, tylko chodzi o samo podejście. A kary z zakresu ochrony środowiska, jeżeli chodzi o śmieci, czy o oczyszczalnie, osady komunalne, są po prostu, zaczynają się od 100 tysięcy do kilku milionów. I naprawdę, no krótko mówiąc, wioś po zmianie władzy zaczął szukać pieniędzy też, tak? No najłatwiejszy pieniądz jest właśnie z tego typu spółka, żeby je kontrolować i zawsze się coś znajdzie, bo jeszcze nie było kontroli, która by przyszła i powiedziała, że wszystko jest super i w porządku, tak? Natomiast jeżeli chodzi o to oczyszczanie, no były popełnione, reasumując krótko, błędy i projektowe, i wykonawcze. No bo jeżeli ktoś zaprojektował rurę, która przebiega do kolektora ściekowego i nadmierny osad przeprowadza do prasy, która później odwirowuje ten, znaczy odciąga tą wodę, tak, z tego osadu, żeby do pewnego poziomu ustabilizować ten osad, jest zaprojektowana w taki sposób, że jak widzę, to mam ją na tej wysokości, no to chyba jest coś nie tak, technologicznie, tak? Już nie chodzi o samo przejście, bo przejście to można się nachylić, jest tam nawet napis, uwaga, proszę się tam schylić, czy tam ten, no ale no, no wiecie Państwo, no takie, no takie podstawowe błędy, tak? Wiata, która jest zaprojektowana na osady już komunalne, które wyjeżdżają z tak, pomieszczenie, gdzie taśmociągiem do kontenera spadają osady komunalne i one przebywają drogę 20-30 metrów pod wiatę, tak? Wyłożono tam płytki. No przecież na te płytki wjechał od razu po uruchomieniu kontener, to je wszystkie połamał, no bo to po prostu niektóre takie rzeczy, nie wiem, czy to wynikały z niedopilnowania, czy z błędów takich technologicznych, czy na etapie wykonawczym już nie pomyślenia przez, czy konsultacji tych naradach budowy nikt nie wspomniał, słuchajcie, no ale po co tam płytki, no tak po prostu inaczej, trochę mniej gospodarsko do tej inwestycji podchodzono, tak myślę, ale no, głównym mankamentem jest właśnie te osadniki. Teraz jest wybudowany, to sobie wyobraźcie Państwo, tak krótko, jak będzie kiedyś okazja, to zachęcam Państwa radnych, żeby znowu objechać te wszystkie obiekty. Niektóre już będą zmodernizowane, niektóre nie. Warto je pozwiedzać, bo jest wtedy obraz i porównanie, co mamy, a co powinniśmy mieć, tak? Powiem tylko tyle, że osadniki, które mają średnicę 14 metrów, dwa w dwóch reaktorach, czyli po 14 metrów każdy, to w tej chwili jest osadnik wybudowany 24 średnicy. Jeden osadnik wtórny. Także no w tej chwili ta oczyszczalnia przez tych projektantów, ponieważ oni najpierw wywiady robili, badania i tak dalej, wiedzieli jaka jest kanalizacja, wiedzieli jaki jest napływ wody przy jakichś nawalnych deszczach, jest tak zaprojektowana, że oni dają gwarancję, że nic złego nie powinno się wydarzyć przez te najbliższe 5-7 lat po oddaniu tego do użytku.
Dziękuję. Ja bym chciał zwrócić jeszcze, chyba że ktoś jeszcze ma jakieś pytania.
Mógłbym tylko małym adwokatem. Akurat pan burmistrz wyszedł, ale chciałem powiedzieć, że tak jak najbardziej uważam, że każdy włodarz miasta popełnia błędy, tylko że niektórzy popełniają błędy w postaci niedotrzymania terminu, a niektórzy wydają 12 milionów na modernizację oczyszczalni, która wymaga modernizacji. To dziękuję, tyle ode mnie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Proszę.
Dziękuję za głos. Słuchałem się tutaj dość szczególne, takie szczegółowe sprawozdanie pana prezesa. No jestem pod ogromnym wrażeniem intensywności prac i tego, co się dzieje. Ja w poprzedniej kadencji wraz zresztą z panem przewodniczącym mieliśmy okazję wizytować ZGK i zwracaliśmy uwagę na te super auta, które stały tam. No teraz, jak tutaj słyszę, nowy ciągnik, zamiatarka, jeden beczkowóz, drugi, trzeci. Panie prezesie, jestem pod wrażeniem, bo te auto jedno, które żeśmy oglądali, które stało wtedy na placu, no to myślę, że dziś w polskiej kronice filmowej mogłoby występować i myślę, że niczemu by nie przeszkadzało. Także wytrwałości, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ale ma GPS.
Chyba.
Ktoś jeszcze? Proszę.
Dziękuję za głos. Panie prezesie, moje pytanko, pierwsze dziękuję za tak obszerny dokument, a drugie pytanie, bo jak tak przeanalizowałem te wszystkie studnie, mamy około 12 studni z lat 70. 80. Moje pytanie, bo tu chodzi mi głównie, bo do wieży już można powiedzieć, że jest bezpieczny, ale Szewce i Dachowy, to praktycznie to jest PRL, czy te miejscowości są bezpieczne w wodach w tej chwili, bo tam są lata 70. wszystkie studnie.
Powiem tak, na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jeżeli chodzi o Szewce, nie ma tego problemu z wodą, tym bardziej, że plany mamy takie, zresztą już tutaj z burmistrzem rozmawiałem i myślę, że kłopotów w tym zakresie nie będzie. Chcemy od gminy przejąć część działki, która jest za szkołą, bo częściowo tam burmistrz, nie wiem czy tam boisko, czy jakaś hala, coś tam, nie wiem, przyszłościowo jest tam planowane. Natomiast częściowo my tą działkę chcemy przejąć z dwóch powodów. Z jednego powodu, że w Szewcach jest taki problem, drodzy Państwo, że nie możemy wybudować tam, czy zmodernizować tej stacji uzdatniania wody, ponieważ tam nie ma miejsca. Tam jest stawek z jednej strony, z drugiej strony też już nie ma miejsca i my nie mamy gdzie. Dlatego mamy taki plan, żeby nie modernizować tego budynku, tylko z tyłu tam właśnie na tej działce za szkołą wybudować nową stację, wybudować zbiorniki retencyjne i dodatkowe dwa ujęcia wody. Jedno ujęcie przy szkole i drugie przy stacji tej nowo powstałej. Taki jest plan na tą stację. Natomiast same pokłady wody w Szewcach nie ma problemu. Bo mieliśmy też taką koncepcję, że no dobra, no to wyłóżmy trochę więcej tych milionów, ale wybudujmy jedną stację, połączmy te dwie miejscowości, bo generalnie geneza wodociągów jest taka, że wszystko powinno łączyć się w pierścień, aby ten pierścień się kiedyś zamknął i wszystko było połączone, że w razie awarii możemy sobie zdalnie tym sterować, przełączać, uruchamiać, blokować i żeby zawsze mieszkańcy mieli dostęp do wody. Ale to jest proces wieloletni, żeby coś takiego uruchomić. Natomiast sam zamysł był dobry, żeby połączyć takowe suche, bo to jest około tam 4,5 chyba kilometra, przeciągnięcia o dużej średnicy takiego jakby głównego rurociągu, który by połączył jakby te dwie miejscowości. Natomiast inwestycyjnie trochę nam się rozjechało, ale większym problemem jest to, że na Bakowych nie ma takich zasobów wodnych. Bo tak patrząc na mapę, ja tą mapę widziałem, to Państwu będzie trudno sobie wyobrazić, ale pokłady tej wody są generalnie wykorzystywane przez gminę, one się nazywają Joanka i na tych mapach hydrologicznych to widać. I one sięgają właściwie trzy gminy. Dopiewo, Stęszew i my. Ale ponieważ nasza miejscowość jest na samym końcu tych pokładów wodnych, dlatego tam tamte studnie na razie są wydajne i nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa. Bardziej tu chodzi o stację, tak? Że coś na stacji może się złego wydarzyć. My i tak te stacje obnowiliśmy, bo i malujemy na bieżąco te zbiorniki, wymieniamy pompy, różne zabiegi robimy po to, żeby tam nie było przestoju, bo drodzy Państwo, na takiej stacji, gdzie nie ma zbiorników retencyjnych, no to sami widzicie, że jest wyłączona woda, a ja wiem po samym Buku, jak nie ma na jakiejś ulicy wody i co prawda informacja zawsze na stronie ZBK na stronie się pojawia, ale nie zawsze z wyprzedzeniem, no bo jeżeli jest to awaria, to no, mieszkańcy też to muszą zrozumieć, że po prostu no, my nie jesteśmy w stanie ocenić tej awarii, czy to jest to samo przyłącze, czy jakiś węzeł trzeba wymienić, czy to potrwa godzinę, czy dwie. Natomiast no nie ma wody, tak? No ale na takiej stacji, jak jest awaria, to tutaj jeszcze możemy jakieś odrębne zasilanie zrobić i tak dalej. A tam jedyne, co możemy zrobić, to przyczepę, którą zakupiliśmy, bo to już nawet wymogi mamy takie, że musimy być, że tak powiem, zabezpieczeni w taki wóz do wody pitnej, tak, taką beczkę. No jedynie to możemy podstawić. Dlatego ja uważam, że okej, to nie musi nastąpić, oczywiście, jeżeli będą środki, to jak najszybciej, ale jeżeli nie będzie tych środków, to spokojnie jeszcze 2-3 lata mamy na to, żeby zrobić dokumentację i też nie wszystko naraz, ale te najważniejsze, że tak powiem, najważniejszą potrzebę wymienić. Dakowy akurat, tam nie ma dużych rozbiorów wody, jak Państwo widzicie, nawet w tabelce specjalnie pokazaliśmy to, po to, żeby pokazać, która stacja jest jakby, one są bliźniacze tak naprawdę, tak, ale no większy trochę jest rozwój miejscowości Szewce niż Zaków. I w związku z tym myślę, że w pierwszej kolejności, jeżeli będziemy robili, to będziemy robili Szewce, ale czy takie będą środki, bo może będą mniejsze środki, jednak z dwojga znaku wybierzemy, żeby którąkolwiek, ale zrobić, nie zrealizować tę inwestycję.
Czy to jeszcze ktoś jeszcze?
Dziękuję. Panie Prezesie, ja mam pytanie tylko odnośnie rozbudowy tej oczyszczalni z Buku. Czy istnieje jakieś ryzyko, jeśli chodzi o ścieki dowożone w pewnym momencie, na jakimś etapie, że nie będą mogły być przyjmowane? Wiadomo, że do Niepruszewa tego też nie przekierujemy, no bo gdzieś tam jest, tak jak Pan mówił, pokorek też zalana. Czy będziemy musieli te ścieki wywozić do jakiejś ościennej gminy, czy to pójdzie cały czas tym systemem, że damy radę to odebrać i zagospodarować tutaj na tej oczyszczalni?
Znaczy tak, generalnie, tak jak powiedziałem, inwestycje powinny się uruchomić dwie w jednym momencie, co wiemy, że się nie stało i nie stanie, bo nie ma środków na to. Natomiast po to są tworzone aglomeracje, żeby każda aglomeracja zaspokajała jakby potrzeby mieszkańców. I to, że my wozimy z aglomeracji Niepruszewo tutaj ścieki dowożone, no to nie mamy po prostu wyjścia i to robimy. Ale tak na dobrą sprawę to nie powinny być dowożone, powinny być rzucane z Niepruszewa na Niepruszewo, z aglomeracji Niepruszewa na Niepruszewo, a z aglomeracji Bóg na Bóg. Ale patrząc na obraz, który się zarysował, tak, no to lepiej zmodernizować tą oczyszczalnię i wrzucać tu, bo będzie ta przepustowość, bo przecież będzie zmodernizowany też, będzie zbudowana dodatkowa stacja zmywcza, czyli dwa samochody na raz będą mogły się zrzucać. Przepustowość będzie większa, będzie większy zbiornik trochę z innymi urządzeniami na te ścieki dowożone. Także tu jesteśmy przygotowani i dlatego tak to trochę zostało zaprojektowane i trochę jakby zawyżona ta wartość czy ilość tych ścieków dowożonych ze względu na to, żeby właśnie gdy nie ma środków finansowych, żeby sfinansować tamtą oczyszczalnię, żeby no jednak 50% czy więcej nawet jest tych ścieków dowożone, żeby ją zagospodarować tej aglomeracji Niepruszewo, bo tamta oczyszczalnia absolutnie ona nie jest w stanie tego przerobić. Natomiast teraz, drodzy Państwo, ponosimy dodatkowe koszty, bo różnica między spółkami w taryfach jest znaczna. I teraz modernizując, a robimy to jakby operację na otwartym sercu, bo oczyszczalnia musi chodzić 24 godziny na dobę, a modernizacja musi trwać. W związku z powyższym musieliśmy się pozbyć wszystkich ścieków dowożonych. Wozimy je w tej chwili, mamy umowy podpisane z gminami, porozumienia i ze spółkami w Dusznikach i w Opalenicy. No i niestety, o ile Duszniki mają porównywalną taryfę za ścieki, tak w Opalenicy niestety musimy do tego biznesu dopłacać. Dopłacamy pod postacią taką, że musimy to dalej zawieźć. To są jedne koszty, a drugie koszty to mają wyższą taryfę, a żaden prezes ani wójt, burmistrz nie podejmie decyzji, żeby od Buku kupić taniej ścieki niż od swoich mieszkańców. To jest rzeczą naturalną. Myślę, że u nas w drugą stronę tak samo by to działało. W związku z powyższym, no niestety potrwa to jakieś tam powiedzmy do 6-7 miesięcy ta modernizacja tych reaktorów, no i przez ten czas musimy te ścieki dowożone gdzie indziej wozić. Nie ma innej możliwości, żeby przeprowadzić tą modernizację ze ściekami dowożonymi. Ja tylko jeszcze w formie uzupełnienia do tej wieży ciśnień. Oczywiście mieliśmy różne pomysły i koncepcje, jeszcze za poprzedniej kadencji radny Tomasz Plewa bardzo cisnął tutaj burmistrza trochę za moim pośrednictwem, żeby to odwrócić stan prawny tej wieży ciśnień, bo ZGK cały czas ponosi koszty, nie mając tego jakby żadnych wymiernych zysków. Natomiast, drodzy Państwo, musicie wiedzieć, że to jest bardzo duże obciążenie, cofnięcie stanu prawnego, czyli przekazanie przez ZGK na gminę tej wieży ciśnień. wiąże się z kosztami pod postacią podatku. Ponieważ ZGK, gdyby przekazało, to musiałby zrobić wycenę tej nieruchomości. No bo to jest spółka, która przekazuje z powrotem gminie, tak? I teraz jak myśmy obliczali, to gmina by na tym interesie musiała dołożyć 300 czy ileś tysięcy, żeby zapłacić podatek. W związku z powyższym stwierdziliśmy, że dajemy z tym spokój. Natomiast to też nie ulega wątpliwości, że były poczynione próby na Politechnice Poznańskiej, żeby w ramach warsztatów nieodpłatnie, miałem kontakt z takim profesorem z Politechniki Poznańskiej, już teraz nazwisko mi uciekło, ale to było gdzieś ze dwa lata, może dwa i pół roku temu, była podjęta próba, żeby nieodpłatnie studenci wykonali jakby projekt rewitalizacji tej wieży. No ale niestety tak to nieodpłatnie, to tam nie do końca to wychodziło, przyjechaliśmy, porozmawialiśmy, fajnie wszystko było, jak studenci się dowiedzieli, że nieodpłatnie, to tak nie do końca to jest obiekt, który, nie wiem, jakoś jest architektonicznie zaawansowany, żeby ich to zainspirowało do czegoś fajnego. Natomiast w Kościanie powstał taki pomysł, został sfinansowany ze środków 100% zewnętrznych. Poszło na to olbrzymie pieniądze. To jest tam piękna kawiarnia, ta wieża jest oświetlona i tak dalej, no ale to są tam kolosalne kwoty. Kolosalne. Natomiast dla mnie, nie ukrywam, jest to olbrzymi problem, bo my co roku musimy tam wzywać fachowca, który jest jakby w kontakcie z konserwatorem zabytków. On jak przyjedzie, coś tam zrobi, poprawi te siatki, bo one się tam obrywają, czy tam jakieś dachówki, czy cokolwiek. Wszystko musi być uzgadniane. Wszystko musi zrobić ten właśnie odpowiedni człowiek. Na szczęście on nie jest jakiś tam kolosalnie drogi. No ale 20 tysięcy, 30 tysięcy trzeba wydać, tak? Także to dla mnie to jest obciążenie na przykład. Ale no na razie nie ma jakiegoś pomysłu, a Wawin też się nie odezwał do tej pory, żeby jakby zrealizować to, nie?
Panie prezesie, taka jedna kwestia, bo tutaj pan mówi o przeniesieniu własności na gminę z powrotem, ale tutaj jak czytałem, jest możliwość, że osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki organizacyjne będące właścicielem lub posiadaczem zabytku. Czyli generalnie w moim rozumieniu wy jako zakład moglibyście również składać ten wniosek, ale jeszcze też tylko dodam, że ja rozumiem, że to są kolosalne pieniądze, ale też tutaj jakby w zakresie prac, które są przewidziane w dofinansowaniu z ministerstwa jest na przykład wstępne prace zabezpieczające zabytek. Czyli nie, że zrewitalizować cały ten obiekt, ale może na część robót, które by zabezpieczyły do momentu, aż po prostu można by było te pieniądze gdzieś tam pozyskać z innych źródeł, lub słyszę, że to są jakieś tam drobne prace konserwatorskie na przykład. Nie? Więc może warto by było zobaczyć, czy coś może by szło tam z tego wydusić.
Nie, no, na pewno do tematu trzeba wrócić i trzeba zobaczyć, chociażby pod tym kątem, żeby zabezpieczyć tę wieżę na 5-6 lat, żeby tam się nic nie sypało. Wiecie Państwo, to jest problem nie tyle jeszcze konserwator zabytków, tam jest problem inny. Dlatego ja burmistrzowi chciałem tego paszteta, który...
Dobrze, panie prezesie, ale pan radny mnie chyba zainspirował. W poniedziałek mamy naradę o godzinie 9:00, zapraszam, porozmawiamy, panie prezesie, bo tutaj widzę, że jest jakiś faszyzm do współpracy.
No nie, chodzi o to, żeby się nikomu nic nie wydarzyło. Tak jak burmistrz powiedział, tam są mieszkańcy, tam chodzą ludzie i słuchajcie, jakby... Spadł kawałek, odkruszył się betonu, bo ja już nie mówię cała dachówka, bo to mogłaby zabić, ale nawet kawałek betonu i komuś by się coś stało, to naprawdę, no prokurator. Dlatego ja od prokuratury jak najdalej, w związku z powyższym, nie chciałbym, żeby się coś tam stało, dbamy o to i ten facet naprawdę robi to rzetelnie, on tam wchodzi, zabezpiecza to. Te siatki zostały poprawione, okna niektóre poprawiane, które były powybijane. W środku wygląda to, powiem Wam, katastrofalnie, nawet sobie nie potrafiłem wyobrazić to, co te ptaki tam zrobiły. No to można sobie tylko gdzieś tam w myślach, nie?
Dobrze, czy ktoś jeszcze? Jakieś pytanie do pana prezesa? To ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na wodociągi. Mamy 30 km wodociągów azbestowo-cementowych. Według tego opracowania tutaj.
mniej więcej 22 miliony netto na ich wymianę, a czas goni, prawda? Bo do 32 trzeba się pozbyć azbestu, a jeżeli nie, to zjedzą nas kary. Takim idealnym dla mnie momentem na wymianę takich wodociągów są wszelakie prace drogowe. Nie wiem, kanalizacyjne też, tak? Jak już jest droga rozkopana, można za jednym zamachem to wymienić. Wiem, że to są ogromne pieniądze, wiem, ale no chyba by było to bardziej racjonalne, żeby wymieniać razem, niż ponoć, potem drugi raz znowu rozkopywać.
Także i panie przewodniczący, przy okazji teraz nadchodzącego równania, wałowania, panie prezesie, warto wymienić te sieci.
Nie mówię o wałowaniu, bo wałowanie są na drogach polnych, tam nie ma przeważnie.
Nie, wyciągów. Drodzy państwo.
Ale no problem jest poważny, tak jak wszystkie problemy tutaj, które były wymieniane.
Problem jest poważny, który notabene po różnych naradach i konsultacjach, powiem państwu, że to spadnie na gminy, bo to gminy będą odpowiedzialne za płacenie kar akurat za to. Natomiast ze swojej strony mogę państwu powiedzieć tak, tam gdzie gmina robi drogę, czy cokolwiek się dzieje na drodze, chodniku, zawsze jest to z nami konsultowane z referatem tutaj inwestycyjnym, z burmistrzem. I tam, gdzie jest możliwość, jest wymieniane. Musimy sobie zdawać sprawę, że bardzo duża i stara infrastruktura jest w centrum miasta. Albo w drogach, które zostały zrobione w ramach środków unijnych, no ale no, na ten czas nikt nie pomyślał, żeby wymienić infrastrukturę, tak? No i teraz, widzicie państwo, no, rycie nowej drogi, raz, że odtworzenie jest bardzo drogie, to trzeba jakby powiązać te inwestycje. I o ile tu na przykład planujemy w Wielkowiejskiej wymianę, czy tam budowę kanalizacji, ale to jest też powiązane, bo burmistrz zabiega o to, żeby droga wojewódzka, że tak powiem, została też zmodernizowana, bo jest już zużyta.
No oczywiście, już czas nadchodzi i WSW tak. Planuje, mam nadzieję, wyremontować ulicę Wielkowiejską. A pamiętacie państwo swojego czasu, że przecież ta droga, ja jeszcze sięgam pamięcią, kiedy była budowana, to wówczas gmina nie była zainteresowana budową kanalizacji sanitarnej, no bo jakże oczekiwać od zarządcy drogi wojewódzkiej, żeby nam zbudował sieć kanalizacji, no bo to jest gestii przecież gminy, tak? No przecież ulica Dworcowa ze środków unijnych była wyremontowana swego czasu, drodzy państwo. No sieci tam są też przestarzałe, te wodociągowe do wymiany. Już nie mówię też o kazusie tego typu, że była ulica Rudeckiego, zrobiona asfalt. Wiemy, jaki jest asfalt dzisiaj, ale mówię lata wcześniejsze. A po krótkim czasie, po tych robotach też była budowana kanalizacja. Więc drodzy państwo, no nie obrażajcie się, jeżeli są inwestycje drogowe, i przy tej okazji są dodatkowo właśnie realizowane wymiany tych sieci. Przykłady mógłbym już podawać, nie chcę tu więcej czasu zabierać, ale no to generuje dodatkowe koszty i te działania są podejmowane.
Czy to, panie burmistrzu, w owych czasach, o których wspomniał pan prezes, na moje pytanie o stan sieci wodociągowej była nasza odpowiedź, że jest idealna. Teraz wychodzi, co jest idealne, a co nie. Panie prezesie, znaczyli, bo chciałem się zapytać też o tą kanalizację ogólnowpławną, bo mamy taki fajny wykresik, o koncepcję na to, ale widzę, w międzyczasie wyszło, że jest koncepcja na to, bo to generalnie Wielkowiejska i Rocha. I taka mała dygresja. Wie pan, żebym nie był sobą, nie? Zestawienie sprzętu. Wystawienie sprzętu dwóch im brakuje. Pamiętam je. W kontroli.
Wielka?
Nie. Zamiatarka Waza 300+ i dojdź ciągnik rolniczy. Zetor jest, dojdź nie ma. Taka tylko mała dygresja.
To może coś
komuś. Ktoś jeszcze ma jakieś wątpliwości?
ale w aktywach jest. W opracowaniu nie ma, ale w aktywach jest.
W aktywach był, więc musi być nadal. Mhm. Może go zlikwidowaliście, ale na ulicach to sami go widać.
Nie, jest.
Więc nie. Czy ktoś jeszcze jakieś pytania? Ostatnia szansa. Wątpliwości? Panie prezesie, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tak jak powiedziałem wcześniej, problemy duże, na już i gotówkochłonne i mamy sporo do myślenia. Pan burmistrz.
Szanowni Państwo radni, a Panie Przewodniczący, zobaczcie, nie chcę Państwu tutaj zmieniać porządku dzisiejszych obrad, ale nie bez powodu dziś poprosiłem Panią Dyrektor Agnieszkę Skałecką na komisję z uwagi na to, że mimo tego, że nie byłem na ostatniej sesji, nie miałem jak Państwu pewnych kwestii wyjaśnić, a namnożyły się pewne wątpliwości odnośnie wydarzeń kulturalnych. Jeżeli Pan Przewodniczący by pozwolił, bo Pani Dyrektor sygnalizuje, że jej czas też się tutaj w tym momencie powoli kończy, albo już się skończył, czy mogłaby Pani Dyrektor, o ile będzie Państwa radnych, wola, bo jak pamiętam, Pani Radna Wolna wspominała o pewnych wątpliwościach co do wydarzeń kulturalnych, o jakichś rzekomych długach, takie hasło też padło. Jest okazja, możecie Państwo dopytać Panią Dyrektor, albo okazja w zeszłym miesiącu dotyczyła m.in. zwiększenia środków na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Jeżeli Państwo macie taką potrzebę, żeby pewne rzeczy dopowiedzieć, wyjaśnić, to jest ku temu okazja. Jeżeli mogę Państwa prosić, korzystając z tej okazji, Pani Dyrektor, jej obecności, to czy mogę Pana Przewodniczącego o to poprosić?
Dobrze. Momencik. Fajnie by było, gdybyśmy wcześniej o tym wiedzieli, ale ja przeciwko nic nie mam. Czy Państwo coś... Także zapraszamy. Pani Agnieszko, zapraszamy.
Mogę jeszcze tylko coś powiedzieć? Panie Przewodniczący. Nie było mowy o długach, tylko wydawało mi się, że kwota do końca roku to są ogromne pieniądze. I zapytałam tylko... Czy mamy coś zaległego do zapłaty, czy to jest do końca roku? No, nie było długu.
Dziękuję. Radna,
było słowo dług.
Ja dziękuję za głos. Ja przepraszam, też nie mogłam być na poprzedniej komisji. Przepraszam, Radzie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest... W tej chwili uczestniczymy takiego programu Zaprosić do siebie. Uczestniczymy w takich półrocznych szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych i byłam na konferencji w Rzeszowie. Także myślę, że będę w stanie Państwu wyjaśnić wiele rzeczy. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zobowiązań. Natomiast powiem szczerze, że te pieniądze, które otrzymaliśmy na rok 2024 na wydarzenia, głównie na wydarzenia, jakby ogrom tych wydarzeń, które zorganizowaliśmy, nie tylko są takie wydarzenia, które jakby spadają w ostatniej chwili, które są przychodzą do nas sołtysi, przychodzą do nas różne organizacje, które proszą, żebyśmy ich wspomogli. To jest jedno. Zrobiliśmy kilka wydarzeń takich naprawdę dużych, które tutaj głównie dzięki sponsorom, a które też nie były ujęte w budżecie wydarzeń zorganizowaliśmy. Rozmawiałam z panem burmistrzem i z panią Skarbnik jeszcze jakby pod koniec zeszłego półrocza, czy robić wydarzenia, czy po prostu iść tym tokiem jakby budżetowym. I zrobiliśmy wydarzenia. Natomiast czym jest spowodowana taka kwota? Do gminy złożyliśmy pismo w czerwcu o zapotrzebowanie, większe zapotrzebowanie na wydarzenia. Niestety ze względu na przerwę letnią jakby to się przesunęło w czasie. Dlatego ta kwota też, o którą wnioskowaliśmy, została umniejszona. Ale powiem tak, całe wakacje, które zorganizowaliśmy 2 miesiące wakacji do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Bóg. To są 4 turnusy półkolonii dla dzieci. To były półkolonie po 30 osób na jeden turnus. Do tego były warsztaty dla dzieci, warsztaty dla seniorów, warsztaty, które właściwie sfinansowały się same. Przy jakby naprawdę minimalnym nakładzie ośrodka kultury, które pierwotnie były założone w budżecie. Jakby przez to uczestnicy tych wydarzeń pokryli właściwie w 100% to, te wydarzenia, czy te półkolonie, czy warsztaty. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, żeby jakby jak najmniej było z kieszeni jakby tutaj rodziców. Natomiast tutaj akurat nam się sfinansowało to w 100%. Natomiast mamy jeszcze kilka wydarzeń, które do końca roku mieliśmy zaplanowane i które dzięki tym środkom naprawdę mogą się wydarzyć. Po pierwsze był to koncert Amicy Kanti. Można by powiedzieć, że to jest nasz zespół, który działa w Ośrodku Kultury, ale rozbudowana forma tego wydarzenia naprawdę też jakby z naszej strony wymaga większych nakładów finansowych. A myślę, że ci z Państwa, którzy byli, wyszli z tego koncertu naprawdę zadowoleni. Wiemy, że takie koncerty naprawdę warto robić. Dzięki środkom też, jakby przesunięciom w budżecie Ośrodka Kultury i dzięki wsparciu oczywiście sponsorów, tutaj też współpraca z Panem Burmistrzem, zorganizowaliśmy dożynki gminne. Dożynki, które, jak Państwo wiedzą, były przesunięte w terminie. Natomiast no myślę, że skorzystało z tego jeszcze więcej osób niż w zeszłym roku. Była piękna pogoda, piękny teren, do tego komunikacja miejska i proszę mi wierzyć, że jakby echo tego wydarzenia do dzisiaj jest u nas odczuwalne. Jesteśmy w tej chwili w trakcie Festiwalu Muzyki Kameralnej im. Święta dra. Józefa Suszyńskiego. Jest nasza czwarta odsłona. Proszę mi wierzyć, że te koncerty, które odbywają się w ramach tego festiwalu, a jest to miesięczne, jakby odbywa się w ciągu miesiąca, to jest każda właściwie niedziela w tej chwili października, cieszą się naprawdę dużym powodzeniem. Koncert muzyki kameralnej, kwartet smyczkowy, który odbył się jako inauguracja, zgromadził no, właściwie pełne sanktuarium. Przed komisją rozdałam Państwu zaproszenia na koncert finałowy, który odbędzie się teraz w niedzielę. Proszę mi wierzyć, że Kościół jest sanktuarium nasze, jest wypełnione po brzegi, a seniorzy jakby proszą nas nawet o to, żeby wzmocnić nagłośnienie, bo oni też tego słuchają. Jest to czwarta odsłona. Szkoda by to zaprzepaścić. To są rzeczy, które wpisują się już powoli w nasze dziedzictwo. My to prawda składaliśmy w tym roku wniosek do Krajowego Planu Odbudowy o dofinansowanie do tego projektu. Natomiast no, jesteśmy jeszcze, czekamy jakby na odwołanie, ponieważ no, jest tam dużo też nieprawidłowości, jeśli chodzi o te wnioski i wiem, że jest tam też pozew zbiorowy przedsiębiorców, także no, jeśli nawet dostaniemy w tym roku środki, no to my już i tak ich nie jesteśmy w stanie wydatkować. Poza tym jesteśmy jeszcze w tym roku beneficjentem, tutaj jest nie właściwie samorząd, ale my jako wykonawca jesteśmy beneficjentem takiego przedsięwzięcia jak Kultura w Drodze. To jest też coś, na co mamy podpisane umowy, ale też potrzebujemy własne środki. Już...
Panie Agnieszko, było takie słowa zawieszenia. Ja chciałabym bardzo serdecznie przeprosić w własnym nawet imieniu, że my tutaj jako radni nie podziękowaliśmy za zorganizowanie właśnie dożynek gminnych. Wiem, że to był ogrom pracy. Dożynki wypadły niesamowicie. Odzew też tutaj od mieszkańców był niesamowity. I taka prośba, bo ja boję się, że zapomnę, a chciałabym tutaj przekazać to. Taka prośba, ogromna prośba zorganizowanie po raz drugi koncertu Amici Kanti. Dopytywali się Państwo też mnie o tutaj osobiście o bilety i czy coś takiego mogłoby być powtórzone. Bo był rewelacyjny ten koncert.
Jest to realne, natomiast no to jest, jeśli nam środki nas pozwolą, to oczywiście tak. Natomiast my mamy już jakby też kalendarz wydarzeń. W listopadzie mamy koncert przepiękny również w sanktuarium Asoba Continui. Mamy w grudniu spektakl Kto ma klucz. To są wydarzenia, proszę Państwa, które cieszą się naprawdę bardzo dużym, jakby dużym powodzeniem. Tutaj nie tylko na arenie naszej tutaj wielkopolskiej czy polskiej, ale to są spektakle czy koncerty, które cieszą się dużym jakby bardzo ciekawym też odbiorem w Europie. To są wydarzenia, które staramy się ściągnąć do siebie i zaprosić Państwa na nie. My musimy ponieść jakieś środki. Jeśli chodzi o koncert w ogóle Asoba Continui, jesteśmy znowu partnerem Urzędu Marszałkowskiego. Także partnerstwo wiąże się z tym, że my te środki są mniejsze. Ale jeśli my nie będziemy jakby pokazywać, czy dawać możliwości skorzystania z pewnych wydarzeń, no to mam wrażenie, że nasze społeczeństwo też będzie jakby troszeczkę uboższe. I proszę mi wierzyć, że te pieniądze, które dostajemy, to jest naprawdę nasza bardzo długa praca. My na Dni Gminy Bóg pracujemy często rok albo nawet troszeczkę dłużej. Na Dożynki tak samo, są dwa największe wydarzenia. Tak samo jeśli chodzi o koncert noworoczny. My też jesteśmy jakby w przeddzień podpisania umowy. Też musimy płacić zaliczki. Dzisiaj wykonawcy, nie wiem, mam wrażenie, że pandemia to sprawiła, też koszty poszły, wzrosły. Nie tyle koszty wykonawców, co koszty techniki. Nie ma ludzi, którzy pracują w tych branżach i naprawdę ta branża zaczęła się naprawdę bardzo, bardzo cenić. My budujemy infrastrukturę właściwie od podstaw. Także to są właściwie te rzeczy, o których mówię. To można powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Ale jeśli my dzisiaj nie będziemy inwestować w kulturę, to proszę mi wierzyć, że po pierwsze mieszkańcy zaczną uciekać nam do aglomeracji, co już widzimy. My staramy się ściągnąć pewne rzeczy, pewne wydarzenia, żeby u nas też były, żeby dać mieszkańcom możliwość korzystania z tych rzeczy u nas. Te wydarzenia są w jakiejś części też odpłatne, ale dzisiaj rozmawiając z paniami ze Stowarzyszenia Amazonet. Ludzie wyjeżdżają do Poznania na koncerty, za które płacą 100-150 zł. U nas 70 zł wydać czy 50 zł na koncert to jest bardzo dużo. Dzisiaj wydaje mi się, że naprawdę musimy takie rzeczy też ściągać do nas, żeby przyzwyczaić naszego odbiorcę, że można jakby, my też jesteśmy w stanie dać im coś, co ich zadowoli, coś, co im się spodoba. I dlatego ten wachlarz wydarzeń, które my proponujemy, my robimy rocznie diagnozy. Także proszę mi wierzyć, że to nie jest tak, że my sobie wymyślamy i próbujemy przekonać do tego, co my chcemy, tylko my naprawdę rozmawiamy z ludźmi. A jeśli chodzi o koncert Amici Santi, to tak jak powiedziałam, jeśli będziemy mieć jeszcze w budżecie środki, to jesteśmy w stanie go zrobić.
Wszystko? Przeszliśmy z płynnie z praw ziemnych do kultury.
Rzeczywiście, drodzy Państwo, Dni Gminy Bóg i Dożynki to już są wydarzenia spektakularne. Pani dyrektor dość powściągliwie o tym powiedziała, ale rzeczywiście odzew chociażby w gminach ościennych na to, co proponuje MGOK, jest aż zazdroszczą. Zazdroszczą, drodzy Państwo. Ja akurat w jakimś tam stopniu mogę zaobserwować, widzę na co dzień, jakim nakładem pracy to się odbywa współpracowników właśnie z Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, pracowników urzędu, również z promocji i też i wszystkich jednostek od biblioteki, z OSIR-u. Ale drodzy Państwo, no to jest też zasadnicze pytanie, czy te wydarzenia mają być dalej kontynuowane, bo środki idą olbrzymie. Ale chociażby na kanwie tych dożynek, które Państwo zapewne mieliście okazję spędzić właśnie w Otuszu, właśnie wczoraj, na kanwie tego, co udało się już przez te dwa lata zrealizować, bo zaproponowaliśmy nową formułę. Zwrócił się do mnie wczoraj właśnie prezes Związku Hodowców Koni Wielkopolskich, który ten związek w przyszłym roku zamierza obchodzić swoje 130-lecie. A prezesi tego związku byli obecni na dożynkach, na zawodach. I otóż zwrócili się właśnie z takim zapytaniem: panie burmistrzu, czy możemy się spotkać, bo chcielibyśmy i bardzo byśmy sobie życzyli, żeby to gmina Bóg była gospodarzem tego jubileuszu. I cóż mam, drodzy państwo, odpowiedzieć? Również na kanwie tego, jak udało się docenić 3 rodzinne ogrody działkowe podczas Dni Gminy Bóg, już zwróciła się do nas nasza lokalna, wspaniała, prześwietna orkiestra pod batutą Karola Chłoda, która planuje również podczas Dni Gminy obchodzić swój zacny również jubileusz. Drodzy państwo, ja uważam, że tego typu wydarzenia, mimo że są bardzo kosztowne, ale powinny być realizowane, powinny się odbywać, bo one, drodzy państwo, to jest też świetna promocja naszej gminy, ale też i satysfakcja dla mieszkańców, która myślę, że też jest dla nas wszystkich tutaj ważna. Pogoda nam dopisywała. Ale wybaczcie państwo, że dzisiaj pozwoliłem sobie, i tu może pan przewodniczący na mnie jest trochę może zły, ale chciałem, żeby pewne sprawy też były wyjaśnione i też na koniec komisji chciałbym o pewnych sprawach też może i z państwem porozmawiać, właśnie takich może trochę organizacyjnych, odnośnie tego, w jaki sposób moglibyśmy pewne kwestie też wyjaśniać. Stąd też tutaj obecność pani dyrektor i jeszcze też to moi współpracownicy, bo jest i pani kierownik Zielona Dębska. Do tego jeszcze zapewne dojdziemy, bo komisja jest tym miejscem, gdzie właśnie powinno się dyskutować, wyjaśniać, wyrażać wątpliwości, a na tyle, ile będziemy potrafić wspólnymi siłami, bo burmistrz, kierownictwo urzędu może na tyle nie jest zawsze gotowe merytorycznie, bo od tego też właśnie mamy kompetentnych współpracowników w jednostkach, żeby pewne rzeczy wyjaśnić. I mam nadzieję, że drodzy państwo, dziś troszeczkę chociażby więcej państwo wiecie na temat tej działalności MGOK-u, no żeby też na forum pewne kwestie się nie... Ja wiem, jak to zmiana budżetu się ostatnio odbyła, też się tutaj chcę przed państwem usprawiedliwić, przeprosić. To nie może mieć już miejsca. Ale też myślę, żeby pewne sprawy były...
Panie burmistrzu, że przerwę, będziemy tego może, jak pan powiedział, na końcu.
Dobrze.
Bo nie dotknęliśmy jeszcze najważniejszego dzisiejszego problemu, czyli podatków.
Panie przewodniczący, ja tutaj jeszcze bym chciała jedną rzecz dodać, jeśli mogę. Drodzy państwo, Ośrodek Kultury w Boku jest w tym roku w gronie 14 instytucji kultury z całej Polski, którzy bierzemy udział w takim programie Zaproś nas do siebie, edycja 2024. To jest naprawdę dla nas niezwykły zaszczyt. Tam są naprawdę instytucje z całej Polski i proszę mi wierzyć, właśnie wróciłam też z Warszawy, z cyklu szkoleń i warsztatów. Proszę mi wierzyć, że to, co my proponujemy, co proponują inne ośrodki kultury, naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Nasza działalność jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Powiem szczerze, koncert Amici Kanti, o którym tutaj Kasiu wspominałaś, po jakby upubliczniu go, jest również zainteresowanie, żeby go jakby puścić dalej. Także to wszystko jest nasza praca, której się poświęcamy, która jakby ma znaczenie i którą przede wszystkim żyjemy i staramy się dać naszemu społeczeństwu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja proponuję małe 5 minut. 5 minut przerwy. O to chodziło? Dobra. Małe 5 minut przerwy.